21:31. Słuchają Państwo Radia Maria Katolickiego Głosu w naszych domach. 19 listopada, sobota. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone w naszym studiu. Gorąco i serdecznie witamy. Jest z nami ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie także.
Jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli i serca ad Christum Redemptorem hominis, ad Christum Redemptorem mundi. To temat, który dziś podejmujemy. Są to słowa zaczerpnięte z encykliki Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, Redemptor hominis. Sam Ojciec Święty o tej encyklice w książce Przekroczyć próg nadziei mówi, że jej treść przyniosłem właściwie z sobą. Musiałbym tylko niejako przepisać z pamięci doświadczenia to, czym żyłem u progu pontyfikatu. Podkreślam to, ponieważ encyklika stanowi potwierdzenie z jednej strony tradycji szkół teologicznych, z których wyszedłem, z drugiej zaś stylu duszpasterstwa, do którego się odwołuje. Tajemnica odkupienia jest tutaj widziana oczyma wielkiej odnowy człowieka i wszystkiego, co ludzkie. Tak to widział Sobór, zwłaszcza w Gaudium et Spes. A zatem krótkie resume samego Ojca Świętego na temat tejże encykliki, którą dziś podejmujemy. Księże profesorze, dlaczego podejmujemy temat związany z odkupieniem człowieka dziś na progu XXI wieku, gdy wieńczymy jubileusz miłosierdzia zapoczątkowany 8 grudnia ubiegłego roku przez Ojca Świętego Franciszka, gdy wieńczymy jubileusz 1050-lecia Chrztu Polskim, jednocześnie dokonaliśmy aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla Polski w Krakowie Łagiewnikach, a jutro w niedzielę uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Uczynimy to w naszych kościołach.
Właśnie te okoliczności, o których ojciec wspomina, myślę, że bardzo dobitnie podkreślają aktualność naszego tematu. Można powiedzieć, że Pan Bóg, który jest reżyserem naszych dziejów najdoskonalszym i najbardziej intrygującym, tak właśnie ułożył ten temat, czy wpisał ten temat w dzisiejsze uroczystości. A więc może tak króciutko po kolei. Przeżywamy dzisiaj wydarzenie niewątpliwie historyczne. Akt uznania i przyjęcia Jezusa Chrystusa za króla naszego narodu, naszej ojczyzny. To jest akt, który stanowi kulminację czy dopełnienie obchodów tegorocznych 1050-lecia rocznicy chrztu. Warto przypomnieć to, o czym wielokrotnie już mówiliśmy, że te dzieje mają przede wszystkim podłoże religijne, podłoże głęboko religijne. Akt Mieszka I miał charakter nie tylko wyboru i nie tyle wyboru politycznego, nie tyle wyboru sojuszu militarnego czy sojuszu politycznego, choć wtórnie na pewno tak, ale był to akt głęboko duchowy, akt religijny. Chrystus został zaproszony w dzieje nie tylko rodziny Mieszka i Dąbrówki, ale został zaproszony w dzieje ówczesnych plemion polskich i przyszłego narodu. I to, co dzisiaj się dokonało w Krakowie, jest potwierdzeniem tego, że Chrystus jest obecny, że cały ten ciąg dziejów Polski, które przeżywamy, był ukierunkowany i powinien być wciąż ukierunkowany na Chrystusa. No właśnie tak, jak zachęca nas święty Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice. Ad Christum Redemptor hominis, ad Christum Redemptorem Mundi. To jest to wołanie papieskie, które, można powiedzieć, potwierdza ten ciąg dziejowy, który dzisiaj został przypieczętowany aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa jako króla. Kończymy rok miłosierdzia. Jeżeli spoglądamy właśnie na miłosierdzie jako szczególny przymiot Boga, to musimy sobie też przypomnieć z tej encykliki to, o czym mówiliśmy w części telewizyjnej pod koniec naszej rozmowy, że właśnie Jan Paweł II, mówiąc o specyfice miłości Boga, o tej symfonii, która wypływa z janowego określenia Bóg jest miłością, Jan Paweł II podkreślał, że jest to miłość miłosierna, a nazywa się Jezus Chrystus. Kiedy czcimy Jezusa Chrystusa jako króla, kiedy dotykamy tajemnicy Chrystusa, dotykamy zarazem najgłębiej tajemnicy Bożego miłosierdzia. Więc ten kontekst jest niezwykle znaczący. a jednocześnie spoglądamy na pierwszą programową encyklikę papieża, spoglądamy w ramach między innymi też naszej formacji Bractwa Świętego Jana Pawła II. Ale myślę, że to spojrzenie jest niezwykle ważne dla każdego z nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy teologami, duszpasterzami, czy jesteśmy zwykłymi, nazwijmy to w cudzysłowie, zwykłymi zjadaczami chleba, czy jesteśmy ludźmi stojącymi w centrum Kościoła, czy w jego przedsionkach, czy zupełnie na obrzeżach. Dotykamy tutaj dokumentu historycznego, dokumentu, który był zapowiedzią tego wielkiego pontyfikatu. A więc z jednej strony mamy kontekst czasowy, kontekst dzisiejszych wydarzeń, przyjęcie Jezusa Chrystusa jako króla, jednocześnie zamknięcie roku miłosierdzia, a z drugiej strony właśnie w tym kontekście czasowym spoglądamy na dokument historyczny, dokument, który stanowił zapowiedź wielkiego pontyfikatu.
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, Redemptor Hominis, zaczyna się dziedzictwem, czyli można powiedzieć taką analizą dotychczasowych przygód, które miał Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II z Kościołem, z Panem Bogiem, z Soborem Watykańskim II. Poniekąd odwołuje się do swoich poprzedników, też mówi o swoim wyborze. Jaki cel ksiądz profesor uważa miało takie wprowadzenie w pierwszy dokument o charakterze encykliki, czyli najdonioślejszy dokument wydawany przez Ojca Świętego?
Najdonioślejszy dokument, a zarazem bardzo osobisty, bo to jest niewątpliwie specyfika całego pontyfikatu Jana Pawła II, że on potrafił łączyć swoje osobiste przemyślenia, najbardziej osobiste i wręcz intymne, z przekazywaną treścią. I to zjawisko nazywamy po prostu świadectwem, świadectwem wiary. To, co on dalej czyni w tej encyklice, to jest taki wielki tryptyk kolejnego, drugiego, trzeciego, czwartego rozdziału, które dotyczą tajemnicy odkupienia. Chrystusa Odkupiciela, człowieka odkupionego i Kościoła, który odgrywa istotną rolę w tym dziele odkupienia. Ale zanim Jan Paweł II wypowie jak gdyby swoje credo na temat właśnie Chrystusa Odkupiciela, na temat człowieka, na temat Kościoła, wypowiada swoje osobiste świadectwo, świadectwo swojego życia zakorzenionego w Chrystusie i w Kościele. Wypowiada to oczywiście jako papież, nawiązując z jednej strony do swoich pierwszych słów po wyborze, do pierwszych słów nowego pontyfikatu. To były słowa bardzo charakterystyczne. Papież je przywołuje w encyklice. Mówi: w posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła, świadom wielkich trudności przyjmuję. W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa. No to jest właśnie ten element, który, jak wiemy, towarzyszył Janowi Pawłowi przez całe jego życie. On był człowiekiem niezwykłego posłuszeństwa wiary, człowiekiem heroicznego zaufania. Ale potem przychodzą też pewne opisy czy wyjaśnienie, najpierw wyjaśnienie tego szczególnego imienia, które Jan Paweł II, które Karol Wojtyła przyjął. Właśnie to imię Jan Paweł II, które jest, podobnie jak w przypadku Jana Pawła I, hołdem dla poprzedników, a więc dla Jana XXIII i Pawła VI. Bardzo wyraźnie Jan Paweł II tutaj podkreśla, że chce być spadkobiercą dziedzictwa tych dwóch wielkich papieży. A skoro dwóch wielkich papieży, to głównego ich dzieła, bo przecież są to papieże soborowi. To jest bardzo ważny element. Raz jeszcze warto to chyba podkreślić, że Jan Paweł II był człowiekiem głęboko, dogłębnie zaangażowanym w Sobór Watykański II. Szczególnie zaś w jego konstytucję Gaudium et Spes, konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym. I gdybyśmy zestawili niektóre teksty Gaudium et Spes i encykliki Redemptor Hominis, byśmy się przekonali, że one brzmią tak, jakby wyszły spod jednego pióra, mówiąc najkrócej. Tam, gdzie jest mowa właśnie o wizji człowieka, który odnajduje, nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. To jest tekst bardzo lubiany przez Jana Pawła II. Tekst Soboru Watykańskiego, który Jan Paweł II wielokrotnie przywołuje w swoim nauczaniu, w tym właśnie także w encyklice Redemptor Hominis. Chodzi mi o to, że Jan Paweł II jest człowiekiem Soboru i on to na początku zaznacza, jak gdyby przedstawiając się Kościołowi, który przecież jest jeszcze kilka miesięcy, no nazwijmy to wprost, w tym szoku po wyborze papieża z dalekiego kraju. On jak gdyby mówi na wstępie, słuchajcie, jestem człowiekiem soboru, jestem tym, który zna sobór, który zna to dziedzictwo, szanuje je i będzie je kontynuował, będzie je reprezentował w sposób bardzo kompetentny. Jak wiemy, to się dosłownie dokonało. Papież Jan Paweł II był człowiekiem soboru i ten sobór rozwijał. To jest nawiązanie do imion, nawiązanie do soboru. Jest też nawiązanie do pierwszej encykliki Pawła VI, Ecclesiam Suam. Jan Paweł II jak gdyby od początku miał świadomość tego, że jego pontyfikat, jego posługa jest nowym czasem dla Kościoła, że to jest czas z jednej strony wielkich wyzwań, wielkiej próby, ale to jest zarazem czas, który może stanowić odnowę Kościoła. I dlatego też jego pontyfikat był nastawiony oczywiście na bardzo wiele wymiarów, ale w tym był to także pontyfikat nastawiony na pogłębianie rozumienia tajemnicy Kościoła. I w ramach tej tajemnicy Kościoła, którą Jan Paweł II pogłębia, od razu pada też charakterystyczny element w tym wprowadzeniu. Dwa akcenty bardzo charakterystyczne, kolegialność i apostolstwo. My dzisiaj czasem odkrywamy, wyważamy otwarte drzwi. Kiedy spoglądamy na obecny pontyfikat, obecnego papieża, wielu komentatorów, którzy no chyba cierpią na jakąś utratę albo pamięci, albo po prostu cierpią na gena ignorancji, zawinionej czy niezawinionej, twierdzą, ach, jak ten papież zmienia Kościół, jak on bardzo tutaj podkreśla rolę biskupów, rolę kolegium kardynalskiego i tak dalej. Warto przeczytać dosłownie punkt 5 tej encykliki, w którym Jan Paweł II mówi o kolegialności. Mówi o kolegialności Kościoła, podkreślając znaczenie kolegium biskupów, kolegium kardynałów, podkreślając właśnie rolę tego wszystkiego, co było efektem Soboru Watykańskiego II. Jak wiemy, Jan Paweł II no nie był, nazwijmy to tak nieelegancko, dyktatorem rządzącym Kościołem. On był człowiekiem głęboko kolegialnie związanym z biskupami. To było grono jego bliskich doradców, grono ludzi bardzo zaufanych, bardzo zarazem wiernych, lojalnych. I ten wymiar tutaj zostaje też podkreślony. A trzeba powiedzieć, że to jest właśnie efekt soboru, ta kolegialność. To jest efekt soboru, to jest efekt pewnej zmiany nie tylko wizerunku Kościoła, ale to jest efekt przeobrażenia wewnętrznego Kościoła. I ten akcent tutaj także pada. I wreszcie pada jeszcze jeden akcent, przy którym chciałbym się krótko zatrzymać. Ekumenizm. To jest także jeden z priorytetów, których Jan Paweł II jest świadom. Dążenie do jedności Kościoła. Proszę Państwa, ja zdaję sobie sprawę z tego, że my dzisiaj wszyscy przeżywamy, powiedziałbym, ogromne znaki zapytania. Kiedy obserwujemy chociażby celebrację 500. rocznicy reformacji, wielu z nas się zastanawia, co my właściwie świętujemy. Podział Kościoła, ranę rozłamu w Kościele, herezję. Kiedy obserwujemy dialog już nie ekumeniczny, ale międzyreligijny, a właściwie zanik tego dialogu ze światem islamu oczywiście, pytamy, czy to wszystko, co podejmował Jan Paweł II, wielu z nas stawia sobie takie pytanie, czy to było słuszne, czy to było zasadne, czy nie była to może zbyt optymistyczna wizja. Ja chciałbym tutaj przytoczyć właśnie z tego fragmentu encykliki jedno zdanie. Wydaje mi się, że często warto by było do tego zdania wracać, przywoływać je, podkreślać. Jego prawie w ogóle nie używamy w naszych wspomnieniach o myśli Jana Pawła II. Zdanie to brzmi tak. Prawdziwa działalność ekumeniczna oznacza otwartość, zbliżenie, gotowość dialogu, wspólne szukanie prawdy w jej pełnym znaczeniu ewangelicznym i chrześcijańskim. Ale żadną miarą, pisał Jan Paweł II, nie oznacza i nie może oznaczać zacierania granic tej prawdy wyznawanej i nauczanej przez Kościół. Jest otwartość, jest szerokość spojrzenia, jest zbliżenie, jest gotowość dialogu, są wspólne działania, ale w najmniejszym stopniu nie może to oznaczać zacierania granic tej prawdy wyznawanej i nauczanej przez Kościół. I to jest zdanie, które wyznacza jak gdyby warunek progowy wszelkiego dialogu. My możemy rozmawiać, ale nigdy nie rezygnując z naszego dziedzictwa. I cały ekumenizm Jana Pawła II był właśnie takim ekumenizmem, ekumenizmem wielu gestów, wielu poszukiwań, różnych dokumentów teologicznych, doktrynalnych, ale zauważmy, że nigdy w najmniejszym stopniu nie zostało tam uszczknięte nic z tego, co stanowi bogactwo Kościoła. Jan Paweł II więc jak gdyby na wstępie tego dokumentu, tej encykliki przedstawia siebie. Zauważmy, że zatytułował ten rozdział Dziedzictwo, a więc on nie staje tutaj przed nami, żeby powiedzieć, słuchajcie, jestem papieżem rewolucjonistą, jestem papieżem prorokiem, który chce zmienić Kościół. Nie. On pisze o dziedzictwie. Pisze o głębokiej świadomości wkroczenia w wielką rzekę, jaką stanowi Kościół katolicki. Kościół, który jest Kościołem opartym oczywiście na Ewangelii Jezusa Chrystusa, z niej wyrasta, ale jest Kościołem, który zyskał swoje udzisiejszenie, swoje aggiornamento wraz z Soborem Watykańskim II, który na tym Soborze zyskał znamie szczególnie potwierdzone kolegialności i apostolstwa, który jest Kościołem otwartym na ekumenizm, na jedność, na poszukiwanie jedności, ale jest Kościołem świadomym własnego dziedzictwa. I to jest ta autoprezentacja papieża. Przedstawiam ją dość długo, ale myślę, że rzadko o tym mówimy, właśnie o tym wszystkim, co stanowiło tę autoprezentację papieża przed światem w jego pierwszym dokumencie. A później przychodzą trzy fundamentalne rozdziały, które stanowią sens tej encykliki.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, naszym i Państwa gościem, jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli serca, ad Christum Redemptorem, hominis ad Christum Redemptorem Mundi, Chrystus odkupicielem człowieka, Chrystus odkupicielem świata. Podejmujemy refleksję nad encykliką Ojca Świętego Jana Pawła II, Redemptor Hominis. Encykliką, którą Ojciec Święty, jak sam określa, przywiózł ze sobą do Rzymu i potem przedłożył całemu światu do rozważenia. Z tego doświadczenia kapłańskiego, tego doświadczenia pasterskiego, tego doświadczenia bycia Ojcem Soboru Watykańskiego II jako kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski. Myślę, że ten wątek dziedzictwa, zwłaszcza ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego, będzie też powodem do wielu pytań skierowanych do księdza profesora, gdyż te pytania są bardzo żywe na naszej antenie w wielu rozmowach, również w wymiarze podróży apostolskich i Ojca Świętego Franciszka i tego dialogu w imię pokoju, który podejmuje Ojciec Święty. Natomiast kolejne rozdziały, o których mówi ksiądz profesor, chcielibyśmy też pokrótce poznać. I już w pierwszej części naszych rozmów, ta część jest dostępna już na stronach internetowych Radia Maryja, mówiliśmy o pewnych charakterystycznych datach. 1920 przychodzi na świat Karol Wojtyła, 1966 Wielka Nowenna przygotowuje Kościół w Polsce do milenium. Nowenna przygotowana i poprowadzona przez Stefana kardynała Wyszyńskiego, sługę Bożego. I potem pontyfikat i pierwsza podróż apostolska Ojca Świętego do Ojczyzny. To znajdziemy w tej pierwszej części, odpowiedź na to pytanie. Natomiast w 1978 roku, 16 października, Karol Wojtyła zostaje papieżem. 22 inauguracja pontyfikatu. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się i otwórzcie je na oścież. 4 marca Ojciec Święty wydaje encyklikę, o której dziś rozmawiamy, Redemptor Hominis, i już 22 lata przed rokiem jubileuszowym mówi o Wielkim Adwencie, o wielkim przygotowaniu Kościoła, przygotowaniu chrześcijaństwa do tego jubileuszu. Jednocześnie odpowiada na pytanie, w jaki sposób realizować postanowienie czy też wytyczne Soboru Watykańskiego II. Czy rzeczywiście odpowiedzi na te pytanie odnośnie Soboru Watykańskiego II znajdujemy w encyklice? I drugie, czy już wtedy Ojciec Święty Jan Paweł II rzeczywiście realnie myślał o tym, że trzeba świat przygotować na przeżycie jubileuszu drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa?
Zacznę może od drugiego pytania, jak w teleturnieju, i to niekiedy bywa. Mianowicie w świetle tego, co znamy chociażby z testamentu Jana Pawła II, kiedy on przywołał właśnie, bodajże to są słowa z testamentu, w którym Jan Paweł II przywołał nieznaną wcześniej rozmowę, swoją rozmowę z kardynałem Wyszyńskim, który właśnie w chwili konklawy, w chwili wyboru Karola Wojtyły na urząd stolicy Piotrowej, na urząd papieski, powiedział mu, że wprowadzi Kościół w trzecie tysiąclecie. A więc powiedzmy sobie, no, że nawet w ten sposób mamy do czynienia z człowiekiem, który ma w chwili wyboru 58 lat. To jest człowiek, przed którym jest oczywiście, patrząc po ludzku, dość długa perspektywa życia. Ale przede wszystkim jest to człowiek, który jest człowiekiem głębokiego zawierzenia, który wie, że nie ma w życiu sytuacji przypadkowych. Jeżeli on słyszy taki głos człowieka wielkiego i przede wszystkim człowieka Bożego, jakim jest prymas Wyszyński, może odczytać to jako wyraźny, powiedziałbym, znak z nieba. Jako głos, który wyraźnie mu podpowiada, czego Bóg od niego będzie oczekiwał. I myślę, że Jan Paweł II mógł liczyć się bardzo mocno, mógł liczyć się z tą myślą, że jedną z jego zasadniczych misji, jego pontyfikatu, będzie to dzieło przeprowadzenia Kościół przez próg trzeciego tysiąclecia. Jako człowiek heroicznej nadziei, jako prorok, miał prawo tak myśleć i rzeczywiście ta encyklika zdaje się na to wskazywać, bo tematy, które papież tutaj podejmuje, które sugeruje, nie są, zauważmy, tematami doraźnymi. On później podejmie szereg takich tematów bardzo aktualnych, związanych z wyzwaniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi. Natomiast tutaj mówi o najszerszej, najbardziej ogólnej wizji, jaką jest problem człowieka, grzechu, odkupienia, nadziei. Tak bym to po prostu ujął. I dlatego szedłbym drogą tych intuicji, które ojciec redaktor tutaj przedstawia, że miał prawo myśleć o tym, że wprowadzi świat w trzecie tysiąclecie. I mógł dać temu wyraz właśnie w tej encyklice. Czy ta encyklika jest odpowiedzią na pytanie, czy jest odpowiedzią, czy jest kontynuacją Soboru Watykańskiego? Oczywiście tak. To wydaje się z jednej strony prostym stwierdzeniem, bo sama ta część dziedzictwa, o której tutaj mówiliśmy, jest tego dobitnym potwierdzeniem. Ale zauważmy, że Sobór Watykański II był soborem, jak mówimy, duszpasterskim. Był soborem, który przede wszystkim spojrzał na kondycję konkretnego człowieka w świecie, starał się zainteresować nie tyle sprawą dogmatów wiary, ile sprawą życia człowieka i życia Kościoła. Jeżeli spojrzymy na to właśnie przez ten pryzmat, to zauważmy, że ta encyklika idzie dokładnie tym torem. Redemptor hominis, odkupiciel człowieka, a więc nie problem zbawienia jako pewnej rzeczywistości teologicznej staje tutaj w centrum rozważań Jana Pawła II, ale problem człowieka. Człowieka zniewolonego, wyalienowanego przez grzech i człowieka, który może doznać i chce doznać odkupienia, a to odkupienie może przyjść do niego tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Ta encyklika formułuje to, o czym była okazja już wcześniej, w pierwszej części naszego spotkania wspomnieć, ale chciałbym do tego krótko powrócić. Mianowicie formułuje jak gdyby nową definicję, czy odnowioną definicję chrześcijaństwa. Owo głębokie zdumienie wobec wartości i godności człowieka nazywa się Ewangelią, czyli dobrą nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem. A więc zauważmy, że ta encyklika Jana Pawła II idzie tropem na wskroś personalistycznym, idzie tropem ukierunkowanym na godność człowieka w świecie. A więc dokładnie takim samym tropem, jak wyznaczała to główna linia Soboru Watykańskiego II. Z tym, że Jan Paweł II koncentruje się na centralnej osi tej właśnie linii myślenia. Koncentruje się na osi, jaką jest rzeczywistość stworzenia, grzechu, odkupienia, ale odczytywana poprzez kondycję człowieka, poprzez kondycję konkretnego człowieka. Oczywiście papież nie mówi tutaj o konkretnych kategoriach osób, nie wymienia tutaj, no nie wiem, powiedzmy żołnierzy, policjantów, nauczycieli, murarzy, metalowców, księży, dzieci, młodzież, osoby starsze, ale to, co mówi, mówi do konkretnego człowieka, bo stawia bardzo poważną tezę, bardzo fundamentalną tezę. W Chrystusie, Chrystus zjednoczył się w jakiś sposób z każdym człowiekiem. To określa bardzo konkretne przełożenie rzeczywistości odkupienia, tych rzeczywistości teologicznych na konkretnego człowieka. A więc raz jeszcze podkreślam, jest linia wspólna, jest linia kontynuacji. Sobór dał bardzo szeroką panoramę problemów związanych z zagadnieniami opisania kondycji człowieka i Kościoła w świecie współczesnym. Jan Paweł II koncentruje się na szczególnym dramacie tego człowieka, jakim jest dramat grzechu i dramat odkupienia, które stanowi dla niego jedyną nadzieję.
Redemptor Hominis, encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, o której dziś rozmawiamy w ramach rozmów niedokończonych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy przynależą już do Bractwa Świętego Jana Pawła II przy Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II jako wotum wdzięczności za Świętego Jana Pawła II. Rozmawiamy z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem. Analizujemy, zachęcamy siebie wzajemnie do zgłębienia treści, do przeczytania jeszcze raz tej encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tajemnica odkupienia to pierwsza część tej triady, o której ksiądz profesor już wspomniał na podstawie encykliki. Tajemnica odkupienia, drugi element, człowiek odkupiony, jego sytuacja w świecie współczesnym, posłannictwo Kościoła i los człowieka. Mówimy odkupiciel człowieka, myślimy Jezus Chrystus. Czy to dzieło odkupienia to również dzieło Trójcy Przenajświętszej? Chcielibyśmy zadać to pytanie. I drugie pytanie, czy człowiek odkupiony to człowiek wciąż wolny? Czy człowiek odkupiony to człowiek jakiej godności? Pytam szczególnie o tę godność i wolność, patrząc jak często temu odkupionemu, umiłowanemu przez Boga człowiekowi odbiera się godność, bądź sam człowiek wikła się tak, że żyje niezgodnie ze swoją godnością, tym wybraństwem Bożym. A drugie pytanie, czy człowiek tak umiłowany i odkupiony pozostaje wolnym i jak wyraża się tutaj wolność człowieka względem Pana Boga i na ile Bóg, który tak wielkiego dzieła i tak wielką miłością obdarzył człowieka, pozostawia go jeszcze wolnym.
Cały zestaw bardzo intrygujących pytań. Oczywiście, kiedy mówimy o działaniu Boga w Jezusie Chrystusie, mówimy o działaniu na pewno całej Trójcy Świętej. Jan Paweł II koncentruje oczywiście swoją uwagę na Jezusie Chrystusie, ale zauważmy, że wkrótce po tym on opublikuje dwie następne encykliki. Tak nawiasem mówiąc, niejednokrotnie zastanawiałem się nad tym, jakie było i dla mnie, początkującego jeszcze wtedy studenta teologii, ale myślę, że i dla wielu teologów, czy komentatorów myśli papieskiej, jakim było zaskoczeniem właśnie publikowanie pierwszych encyklik papieża. Przyszedł papież z dalekiego kraju, z kraju komunistycznego. Wydawało się, że uderzy jakąś pierwszą encykliką społeczną w system, uderzy w system totalitarny, powie bardzo ostro, wyraźnie o zniewoleniu człowieka w systemie totalitarnym, może pójdzie tropem degradacji człowieka pracy, czy jakimś tego typu tropem. Te tematy przyszły, ale Jan Paweł II, będąc filozofem, rozpoczyna od najgłębszych encyklik teologicznych. odkrywa nam tajemnicę Boga, bardzo zresztą ciekawie to czyniąc. Odkrywa najpierw tajemnicę Jezusa Chrystusa, no bo Bóg daje nam się poznać w Chrystusie. Objawia ją w tajemnicy Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Druga encyklika, która zostaje wkrótce po tym opublikowana, to jest encyklika Dives in Misericordia, o Bogu bogatym w miłosierdzie. Później przychodzi rok 81, gdzie z racji 90. rocznicy Rerum Novarum trzeba było, że tak powiem, opublikować encyklikę społeczną i ta encyklika zostaje opublikowana. To jest Laborem Exercens. Ale zaraz po niej, można powiedzieć, w krótkim odstępie czasowym zostaje dopełniony ten tryptyk teologiczny. Pojawia się encyklika Dominum et Vivificantum, encyklika o Duchu Świętym. A więc ta tajemnica Trójcy Świętej, ona była od początku prezentowana przez Jana Pawła II w różnych aspektach, z różnymi akcentami, chociaż one też, może będzie jeszcze o tym okazja mówić w kolejnych odcinkach, tworzyły one oczywiście bardzo konkretną wizję odczytania tajemnicy Trójcy Świętej. Tutaj Ojciec Święty mówi przede wszystkim o Chrystusie, Odkupicielu człowieka, ale jednocześnie pokazuje, że to jego dzieło odkupienia, ono jest wpisane, no właśnie, w tajemnicę krzyża, w ten boski wymiar tajemnicy odkupienia, który jest misterium całej Trójcy Świętej. Mianowicie pisze dosłownie Jan Paweł II: w tym objawieniu Ojca, w tym wylaniu Ducha Świętego, które wyciskają jakby niezniszczalną pieczęć na tajemnicy odkupienia, tłumaczy się sens krzyża i śmierci Chrystusa. Bóg stworzenia objawia się jako Bóg odkupienia, jako Bóg wierny sobie samemu, wierny swej miłości do człowieka i do świata. A więc krótka odpowiedź syntetyczna jest taka, że tak, oczywiście mówiąc o Chrystusie, Odkupicielu człowieka, Jan Paweł II przybliża nam całe zaangażowanie Boga Trójjedynego w to dzieło odkupienia. Sprawa druga i trzecia, może krótko je tutaj spróbuję połączyć. Zacznę od takiego niepapieskiego zdania, tytułu właściwie takiej książki amerykańskiego behawiorysty Skinnera, który napisał kiedyś taką książkę z zakresu psychologii behawioralnej Poza wolnością i godnością. Tytuł bardzo intrygujący, bardzo prawdziwy. Skinner, podobnie jak inni behawioryści, uważali, że człowiek nie ma wolności, że człowiek jest pewną istotą opartą na reakcjach popędowych. Mam bodziec, reaguje pewnym impulsem, popędem i tak jak pies Pawłowa, mówiąc krótko, działam instynktownie, działam bez wolności. Ale skoro nie mam wolności, to co jest charakterystyczne w tym tytule książki Skinnera, nie mam też godności, poza wolnością i godnością. Jeżeli Jan Paweł II pisze o tym, że człowiek odkupiony przez Chrystusa zyskuje nową godność, to można powiedzieć, że on zyskuje zarazem nową wolność. Wolność, która zostaje zakorzeniona w miłości i prawdzie, która zostaje podporządkowana miłości i prawdzie. To jest wolność dzieci Bożych, a więc wolność taka, która nie jest wolnością ukierunkowaną na zło, ona jest wolnością ukierunkowaną na dobro. Ale oczywiście mówimy tutaj o pewnym układzie modelowym. Mówimy, powiedzmy, o takim modelu, jakim był sam Jan Paweł II, człowiek odkupiony przez Chrystusa. On był człowiekiem, który ten model mocą swojej wiary, mocą swojej duchowości przyjął w siebie i pozostał mu wiernym. Jego wolność była podporządkowana prawdzie i miłości. Ale Jan Paweł II jest realistą. Wie, że ten model nie przez wszystkich jest realizowany. Z różnych względów. Chociażby ze względów kulturowych, ideowych. I dlatego pisze bardzo ciekawie w numerze 21 tej encykliki: w naszych czasach nieraz błędnie się mniema, że wolność sama jest dla siebie celem. Że człowiek jest wolny, kiedy jej używa, w jakikolwiek sposób. Że do tego należy dążyć w życiu jednostek i społeczeństw. Że wolność jest sama w sobie celem. I wiemy doskonale, że to jest problem nie tylko czasów Jana Pawła II, ale to jest problem także naszych czasów. Kiedy my dzisiaj byśmy wystawili, sądzę, na licytację jakieś hasła najbardziej przydatne w dyskursie publicznym, to hasło wolność a za nim zaraz demokracja, tolerancja, pluralizm byłyby hasłami najczęściej wykupionymi, najczęściej opłacalnymi. Tylko problem w tym, że wolność nie jest celem samym w sobie. Jan Paweł II to wielokrotnie podkreślał. Wolność powinna być podporządkowana prawdzie. Wolność powinna służyć właśnie budowaniu prawdy o człowieku. To jest oczywiście temat ogromny całego właściwie pontyfikatu papieskiego, ale tutaj chcę zwrócić tylko uwagę właśnie na to, że człowiek odkupiony jest oczywiście człowiekiem wolnym. Bóg nie zabiera mu tej wolności i to jest wielkim darem, przywilejem, ale też niejednokrotnie może stać się wielkim nieszczęściem, może stać się wielkim dramatem, jeżeli człowiek źle użyje tej wolności. On jest wolny. Jeżeli używa tej wolności w dialogu z odkupicielem, jeżeli używa tej wolności zasłuchany w odkupiciela, to wówczas zyskuje, buduje, tworzy swoją godność. I to jest model optymalny. Ale Jan Paweł II, raz jeszcze to podkreślam, sam realizując ten model, przestrzega przed jego wypaczeniami.
Rozmawiamy dziś o encyklice Redemptor Hominis. Jesteśmy przy tajemnicy odkupienia w całym rozdziale. Najważniejsze dla księdza profesora fragmenty tego rozdziału.
Każdy fragment
na pewno,
jest...
Na pewno ten, który jest w temacie dzisiejszym.
Tak, na pewno to jest oczywiście ten otwierający niemal ten rozdział, fragment z siódmego numeru encykliki. Jedna narzuca się odpowiedź zasadnicza i podstawowa. Jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli i serca, ad Christum Redemptorem Hominis, ad Christum Redemptorem Mundi. Ku niemu kierujemy nasze spojrzenia, powtarzając wyznanie świętego Piotra. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Proszę Ojca, proszę Państwa, ja myślę, że rzeczywiście to jest swoiste wyznanie wiary Piotra naszych czasów. To było jego swoiste wyznanie wiary, któremu on pozostał wierny. Jego przylgnięcie do Chrystusa było przylgnięciem integralnym. To był wysiłek i zarazem jakaś lekkość, zarówno przylgnięcia umysłem, duchem, wolą, sercem do Chrystusa Odkupiciela człowieka. Wiemy, że to przylgnięcie dokonywało się przez cały pontyfikat. Ono osiągnęło swoją kulminację w tych chwilach przechodzenia do domu Ojca, kiedy widzieliśmy to ścisłe zjednoczenie papieża z krzyżem Chrystusa i to jego wręcz unicestwianie się po to, aby Chrystus w nim wzrastał na naszych oczach. To się przecież dokonywało. Pamiętamy te chwile ostatnich tygodni, dni poprzedzających odejście do domu Ojca świętego Jana Pawła II. To jest jego wyznanie wiary, ale to jest zarazem jakiś program tego pontyfikatu dla każdego z nas. Zauważmy, że to jest program, który został już zasygnalizowany w tym pierwszym przemówieniu inauguracyjnym pontyfikatu. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jan Paweł II był świadom przecież, w jakim świecie my żyjemy. W Europie Środkowo-Wschodniej, dalej w Rosji, znaczy w Związku Sowieckim ówczesnym, w innych krajach komunistycznych, no człowiek lękał się bardzo wielu rzeczy. Człowiek żył w zamknięciu, w izolacji, zarówno spowodowanej systemem politycznym, ale także spowodowanym mentalnością. Byliśmy ludźmi po prostu zamkniętymi, żyjącymi w zamknięciu. Świat zachodni żył także w innego typu zamknięciu. Lękał się swoich lęków egzystencjalnych. Kiedy byśmy spróbowali spojrzeć na literaturę ówczesnego czasu, poprzedzającą lata 70., literaturę egzystencjalistyczną, Sartra czy poezję Eliota czy dramaty ówczesnego czasu, byśmy zobaczyli, jak bardzo widać w tej mentalności, w tym myśleniu tamtych ludzi, problem jakiegoś totalnego zamknięcia, życia właśnie w świecie wielkiego zamknięcia i zarazem wielkiego lęku. I oto przychodzi papież, który podkłada dynamit pod te mury, pod zamknięte drzwi, wrota i mówi, oczywiście on nie wysadza tego, ale zachęca, żebyśmy sami wyszli z tych zamknięć, żebyśmy wyszli z tego wieczernika lęku, wieczernika obaw, gdzie żyjemy za zamkniętymi drzwiami z obawy, przed kimś, przed czymś. Do tego nas zachęcił. Ale to nie jest tylko wyjście na zasadzie, no powiedzmy, pokazania swojej ekspresji, swojej siły. To jest wyjście, które ma mieć charakter wyjścia ku Chrystusowi, które ma być spotkaniem z Chrystusem. I to wołanie właśnie z początku tego rozdziału, tajemnica odkupienia, jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli i serca, ad Christum Redemptorem hominis, ad Christum Redemptorem mundi. To jest wołanie, które stanowiło później całą przecież jego linię pontyfikatu. Jan Paweł II ukierunkowywał nas na Chrystusa w każdej dziedzinie. Ukierunkowywał nas słowami, ale ukierunkowywał także gestami. No przecież jego msze odprawiane w miejscach zamknięcia dotychczasowego. Przypomnijmy sobie msze czy nabożeństwa. Z jednej strony no msza na Placu Zwycięstwa ówczesnym, prawda, w sercu komunistycznej Warszawy. Msze odprawiane na różnych stadionach, przejście papieża pod bramą brandenburską. To były gesty symboliczne, które nie tylko i przede wszystkim na pewno nie były w wydaniu samego Jana Pawła II podkreślaniem jego siły osobistej, ale były przynoszeniem Chrystusa, były jednocześnie ukierunkowywaniem świata, który no właśnie żył na przykład w Warszawie roku 79, tam gdzie nadal istniało bardzo mocno zakorzenione i wydawałoby się, że niewzruszone PRL, przychodzi Jan Paweł II, wprowadza Chrystusa, przynosi tego Chrystusa Polsce i jednocześnie wskazuje Polsce kierunek. Kierunek właśnie, jakim jest Chrystus, ten Chrystus z krakowskiego przedmieścia, uginający się pod krzyżem, a zarazem idący i wskazujący kierunek podążania za nim, ku krzyżowi i ku zmartwychwstaniu. To wszystko układa się w jedną niezwykle spójną linię, bardzo konsekwentną.
Jan Paweł II, który odwiedza nie anonimowego więźnia, ale swojego zabójcę, niedoszłego Ali Akcze.
Tak. Tak, to jest no bardzo szczególny przecież przykład wejścia.
Aż we mnie wszystko się rozdziela, księże profesorze, że czas nas ogranicza i trzeba przejść do kolejnych wątków, tak, i tematów.
Tak, oczywiście, więc może już.
Dlatego, że człowiek odkupiony, jego sytuacja w świecie współczesnym, Chrystus zjednoczył się z każdym człowiekiem. Spoglądam na tę ikonę Matki Najświętszej, która była przez szereg lat w prywatnej kaplicy Ojca Świętego, teraz jest w naszym sanktuarium, gdzie Ojciec Święty Jan Paweł II przekazując ją księdzu Mirosławowi Drostkowi, podpisał się na aureoli Jezusa Chrystusa Jan Paweł II. I niejednokrotnie słyszeliśmy podczas jego podróży apostolskich: chciałbym spotkać się z każdym z was. Chciałbym powitać się z każdym z was. Chciałbym spojrzeć każdemu z was w oczy. Ojciec Święty, który ma świadomość nie tylko bycia Piotrem, ale również widzialną głową Chrystusa, czyli namiestnikiem Chrystusowym. I ten punkt, który jak powinniśmy rozumieć, a mianowicie, że Chrystus jest odkupicielem i zjednoczył się z każdym człowiekiem.
Tak, myślę, że najpierw zacznę od tych słów, o których ojciec wspomniał, o tych pragnieniach Ojca Świętego. Myślę, że on przede wszystkim był naśladowcą Chrystusa i to, co on czynił, właśnie to pragnienie spotkania się z każdym człowiekiem, wynikało z jego naśladowania Jezusa Chrystusa. On nie tylko pragnął, on mówił też o tym, chociażby pamiętam bodajże w Novo Millennio in Unte, kiedy po zakończeniu wielkiego jubileuszu, to jest taki mały fragment tego listu, który bardzo utkwił mi jakoś tak w sercu, może nie tyle w pamięci, ile w sercu, kiedy mówił o tym, że spoglądał ze swojego okna w Pałacu Apostolskim na te tłumy ludzi idących do drzwi świętych Bazyliki Świętego Piotra. I spoglądając na ten tłum ludzi, starał się wyobrazić sobie historię każdego z nas, idących w tym korowodzie. Powiem tak, że kiedy przeczytałem to zdanie, musiałem się na dłuższy czas zatrzymać z autentycznym wzruszeniem, bo poczułem na sobie to spojrzenie Jana Pawła. Pomyślałem, że kiedy ja szedłem z moimi bliskimi do tej bazyliki, że on na mnie patrzył. Ja oczywiście nie wiem, czy tak miało, czy to było faktycznym, czy było takie faktyczne wydarzenie, ale te jego słowa pokazały mi, że on miał właśnie to pragnienie. Powtarzam, to jest pragnienie, które przecież no, było właśnie wyrazem tego, co w jego wydaniu jest pragnieniem, a co stało się udziałem samego Chrystusa. My często właśnie tutaj dotykamy, no powiedziałbym, bardzo ciekawej rzeczy. Oczywiście wiemy, że Chrystus wcielił się jako człowiek w narodzie żydowskim, że przyszedł na świat w kulturze żydowskiej, stał się uczestnikiem narodu żydowskiego. I to wszystko określa też w sposób fundamentalny nasz stosunek do tego narodu. Ale z drugiej strony Sobór Watykański II przypomniał i Jan Paweł II to podkreślił, że Chrystus zjednoczył się z każdym człowiekiem. A więc nie można Chrystusa zawężać tylko do, nawet w jego cielesności, do tylko jednego narodu. Chrystus stał się zjednoczony z każdym człowiekiem, a więc określa to no bardzo mocne przylgnięcie, bezpośrednie przylgnięcie Chrystusa także do mnie, także do każdego z nas. I to oczywiście ma, myślę, że ma dla mnie na przykład znaczenie. Myślę, że dla każdego z nas też musi mieć znaczenie to, że Chrystus jest zjednoczony ze mną. A więc kiedy mówimy, Chrystus jest odkupicielem człowieka, muszę powiedzieć, on jest moim odkupicielem. Kiedy mówię, Chrystus przyszedł na świat dla zbawienia ludzi, to muszę myśleć, Chrystus przyszedł na świat dla mnie. Chrystus przyszedł po to, żeby mnie odkupić. Chrystus ofiarował się za mnie, oddał swoje życie za mnie. Muszę myśleć o tym w kategoriach bardzo osobistych. I to jest to przypomnienie, które myślę, że Jan Paweł II tutaj bardzo mocno nam podkreśla, żebyśmy nie myśleli o dziele odkupienia w kategoriach abstrakcyjnych, teoretycznych. To jest dzieło odkupienia, które mnie konkretnie dotyczy.
Czego lęka się współczesny człowiek?
Ba, Jan Paweł II podjął ten temat rzeczywiście w tym rozdziale dotyczącym człowieka odkupionego. Powiem najkrócej tak. Stwierdził bardzo dobitnie, że człowiek współczesny lęka się swoich własnych wytworów, że zdaje się być stale zagrożony przez to, co jest jego własnym wytworem, co jest wynikiem pracy jego rąk, a zarazem i bardziej jeszcze pracy jego umysłu, dążeń i woli. A więc człowiek zamiast wytwarzać dobro, wytwarza, konstruuje coś, co zagraża jemu samemu. Pamiętam, że kiedy ukazała się ta encyklika, wielu komentatorów podkreślało, no tak, papież ze wschodu, z Polski, zacofanej, on się lęka i myśli, że wszyscy się lękają. Ale pamiętam też, że na przełomie wieków, gdzieś tam w latach 99 albo 98, odbył się kongres o Europejsze Gesellschaft für katholische Theologie w Austrii i na Słowenii. I w ramach tego kongresu były przedstawiane lęki współczesnego człowieka na wystawie. I okazało się, że wielcy teologowie zachodni, którzy kiedyś kontestowali nauczanie papieskie, pod koniec minionego tysiąclecia ukazywali na tej wystawie, że właśnie człowiek lęka się choroby, człowiek lęka się listonosza, który może przyniesie mu jakieś negatywne zawiadomienie, przyniesie mu jakieś wezwanie do sądu, człowiek lęka się różnych jakichś wytworów swoich rąk. Jan Paweł II nie pisał o małych lękach, on pisał o tym, co stanowi fundamentalny lęk człowieka. Człowiek lęka się wytworów własnych rąk. Dzisiaj widzimy, jak bardzo te lęki stały się powszechne, jak bardzo stały się wręcz lękami panicznymi. My się boimy przeludnienia Ziemi, boimy się ocieplenia globu, boimy się zmian klimatycznych, boimy się biotechnologii, boimy się GMO, boimy się różnych inżynierii genetycznych, które zagrażają człowiekowi. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby zahamować postęp, ale żeby wyraźnie podporządkować postęp rozwojowi człowieka, żeby ten postęp był rzeczywiście ukierunkowany na dobro. A to się może stać wtedy i tylko wtedy, kiedy człowiek będzie myślał o działaniach swoich rąk w kategoriach po prostu zgodności z Bożą wolą, zgodności z Bożym prawem.
Rozmawiamy dziś o encyklice Ojca Świętego Redemptor Hominis. Rozmawiamy z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem. Też już za chwileczkę zaprosimy Państwa do wspólnej rozmowy, wspólnego dialogu. Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis ukazuje całego człowieka ze wszystkimi jego dobrodziejstwami, ze wszystkimi jego marzeniami, ze wszystkimi jego zaszczytami, ale również ze wszystkimi jego zagrożeniami. Patrzy i również czyni to tak jak my dzisiaj, na wielkie osiągnięcia ludzkości, wielkie osiągnięcia cywilizacyjne i stawia bardzo proste pytanie: postęp czy zagrożenie?
Tak, to jest pytanie, które nas dzisiaj coraz bardziej nurtuje. Z jednej strony nie wyobrażamy sobie naszego świata bez postępu cywilizacyjnego. Są oczywiście ludzie, którzy próbują się od tego zdystansować, ale to są bardzo nieliczne wyjątki i oczywiście, że można sobie być może zdobyć się na taki luksus samotniczego życia bez zdobyczy cywilizacyjnych, ale trudno jest funkcjonować w przestrzeni społecznej bez tych właśnie elementów cywilizacyjnych. Natomiast Jan Paweł II, stawiając to pytanie, postęp czy zagrożenie, pokazuje nam konieczność oceny moralnej, konieczność prymatu etyki przed techniką. To jest dzisiaj zagadnienie szalenie trudne. Niejednokrotnie spotykamy się, no chociażby właśnie w takich dyskusjach, weźmy bardzo konkretnych, dotyczących właśnie naszych dylematów medycznych, na przykład in vitro. Wielu lekarzy mówi w ten sposób: jeżeli medycyna daje takie możliwości, jeżeli osiągnęliśmy znakomite techniki reprodukcyjne, dlaczego nie mamy tymi technikami służyć ludziom? Prawda? Pytanie jest takie, czy sama technologia jest tutaj wystarczająca do tego, żeby ją zastosować w stosunku do człowieka? Czy wystarczy odpowiedzieć na pytanie, czy ta technologia jest skuteczna? Od razu trzeba zauważyć, że w przypadku in vitro, jak wiemy, ona jest średnio skuteczna. Ale powiedzmy, czy można poprzestać na pytaniu, czy ta technologia jest skuteczna? Czy nie należy postawić pytania, czy ta technologia jest dobra? Czy ta technologia jest na miarę godności człowieka? Czy ona nie niszczy tej godności? To są pytania niepopularne, ale Jan Paweł II je stawia w sposób fundamentalny, w sposób bardzo wyrazisty, żeby uchronić nas przed takim postępem, który stanie się nie rozwojem człowieka, ale jego zagrożeniem. Przykład z in vitro jest o tyle ciekawy. Kardynał Ratzinger kiedyś, kiedy odbierał swój doktorat honorowy na Kulu, przypomniał scenę z Fausta Goethego, gdzie homunculus wyprodukowany w retorcie przez doktora Faustusa, on w pewnym momencie, wychodząc z tej retorty, z probówki, rozbija ją, raniąc siebie i swojego twórcę. To jest bardzo, bardzo specyficzny, bardzo wymowny obraz, kiedy właśnie produkt technologiczny rani zarówno siebie, jak i swojego twórcę. Dlatego pytając o postęp, musimy pytać o jego kryteria moralne.
W naszych rozmowach nad encykliką Redemptor Hominis nie możemy zajrzeć też do posłannictwa Kościoła i losu człowieka. Dlaczego Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, tak mocno postawił w tej encyklice na zadania i misję Kościoła w dziele głoszenia, odkupienia, i dlaczego to zadanie nade wszystko spoczywa na Kościele i kim jest Kościół, jeżeli chodzi o głoszenia, jednocześnie bycie świadkiem Chrystusa, który jest odkupicielem nie tylko człowieka, ale również i świata?
Temat Kościoła pojawia się w tej encyklice bardzo, bardzo wyraźnie. To jest czwarty, ostatni rozdział tej encykliki. Tak jak już ojciec wspomniał, posłannictwo Kościoła i los człowieka. I Kościół jest przejęty powołaniem człowieka w Chrystusie. Zauważmy, że ostatni dokument pontyfikatu Jana Pawła II, jego ostatnia encyklika, to jest także encyklika eklezjologiczna, Ecclesia de Eucharistia, Kościół z Eucharystii. Ostatni testamentalny dokument Jana Pawła II. Można powiedzieć, ta refleksja zaczyna się od Kościoła i kończy się na Kościele. Kościół doby Soboru Watykańskiego II to jest Kościół, który, jak wiemy, przeżył okres burz i naporów, który odnajdywał swoją tożsamość, miotany z jednej strony pokusą ducha czasu, a z drugiej strony kierowany przez wielkich pasterzy Kościoła, wielkich papieży Kościoła tamtej epoki, kierowany w stronę ducha prawdy, w stronę ducha świętego, który jest prawdą o Kościele. Jan Paweł II także podjął tę łódź piotrową, pokazując, że Kościół jest ze swej istoty oczywiście pośrednikiem w dziele zbawienia, w dziele odkupienia, że jest właśnie miejscem, w którym człowiek odnajduje swoje spotkanie z Chrystusem, z Bogiem. Ale to, na co ojciec tutaj zwraca szczególną uwagę, to jest pytanie o tę relację Kościoła i głoszenia. To jest rzeczywiście rzecz niezwykle ważna, ponieważ jednym z zasadniczych akcentów tego rozdziału, tej eklezjologii, tej nauki o Kościele, którą Jan Paweł II tutaj prezentuje, to jest stwierdzenie z numeru 19. Kościół jest odpowiedzialny za prawdę. Jan Paweł II był szczególnie wrażliwy na ten temat. Już pośrednio o tym wspomniałem, mówiąc o tym, że w tym dylemacie wolność czy prawda Jan Paweł II mówi: za Chrystusem poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Trzeba żyć prawdą, poznać prawdę, żyć prawdą i tak dalej. Kościół jest tym, który tę prawdę ma obowiązek, ma misję głosić. Jan Paweł II był tego bardzo dogłębnie świadom. Zauważmy, że to są lata 70., schyłek lat 70. Na Zachodzie już dość mocno przenika postmodernizm, który sprawia, że świat staje się wolnym rynkiem przeróżnych idei, przeróżnych iluzji, fikcji, różnych doktryn, ideologii, zupełnie absurdalnych i niszczących często człowieka. W tym właśnie świecie Jan Paweł II przypomina, że Kościół jest matką i nauczycielką, że Kościół jest odpowiedzialny za przekaz prawdy. I on sam staje się, jak wiemy, tym, który blask prawdy ukazywał swoim pontyfikatem.
Księże profesorze, i na koniec tego wstępu pragnę zaznaczyć wszystkim radiosłuchaczom, że ta druga część naszych rozmów radiowych, wcześniej była część radiowo-telewizyjna, jest kontynuacją, a zatem można powiedzieć, że całość stanowi zarówno pierwsza część, jak i również ta druga, ale dwa takie krótkie pytania. Pierwsze pytanie, dlaczego warto i koniecznie trzeba przeczytać tę encyklikę? A drugie pytanie, które nawiązuje do jednego z telefonów w ramach tej pierwszej części. Jak czytać tę encyklikę? Jak do niej przygotować się, by móc zrozumieć? Czy można zamiast tej encykliki przeczytać jakąś inną książkę na temat odkupienia? Po co wracać do czegoś, co zostało napisane w 79 roku, w innej sytuacji Kościoła, w innej sytuacji świata? Czy wystarcza tylko taki argument, że napisał to święty człowiek?
Oczywiście to nie jest argument wystarczający. Na pewno warto i trzeba przeczytać tę encyklikę. Nie jest ona na pewno dokumentem łatwym w pewnym sensie. Tak jak inne dokumenty Jana Pawła II, to nie są dokumenty, które czytamy jak powieść, którą przeczytamy dla tak zwanego zabicia czasu. Ta encyklika nie da się czytać dla zabicia czasu. Ona wymaga przystanków, zatrzymania się, kontemplacji. Dlaczego ją warto czytać? Dlatego, że zawiera program pontyfikatu Jana Pawła II, to jest jedna odpowiedź, może nie najistotniejsza, ale myślę, że warto zwrócić na nią uwagę. Sprawa o wiele istotniejsza to ta, że my wszyscy nadal potrzebujemy odkupienia, my wszyscy potrzebujemy miłości, tak jak pisał Jan Paweł II w 10 numerze tej encykliki: człowiek nie może żyć bez miłości. Dzisiaj wiemy, że nie możemy żyć bez miłości, ale niestety często nie wiemy, czym jest miłość. Proponuje nam się różne, także w Kościele, w różnych ruchach, w różnej literaturze proponuje nam się różne rozumienia miłości, która jest od Boga, która ma być od Boga, może być od Boga, ale niekoniecznie jest od Boga. Jan Paweł II nam porządkuje te pojęcia, pokazuje nam: tak, potrzebujesz, nie możesz żyć bez miłości, ale ta miłość przychodzi do ciebie, nazywa się Jezus Chrystus. I pozwala nam odkryć pewien przewodnik, staje się ta encyklika przewodnikiem na naszej drodze do Chrystusa. Jak ją czytać? Tak jak wspomniałem, należy ją czytać na pewno nie pospiesznie. może małymi fragmentami. Niektóre zdania naprawdę każą nam się zatrzymać. Ale czytajmy te dokumenty papieskie, czytajmy ten dokument papieski. To jest niezwykle ważne. Oczywiście wielką pomocą są tutaj różnego rodzaju komentarze, opracowania. Z jednej strony możemy przeczytać te opracowania czy te wstępy do encyklik, które są opublikowane w zbiorowych wydaniach, takich jak chociażby w dziełach zebranych Jana Pawła II. Tam do każdego tomu, do każdego dokumentu są przygotowane odpowiednie komentarze. Możemy czytać też komentarze bardziej specjalistyczne, ale to jest, powiedziałbym, mimo wszystko rzecz wtórna, rzecz taka, która może pogłębić nam zrozumienie. Najważniejsze, żebyśmy czytali ją tak, jak czyta się Słowo Boże. Nie waham się tak powiedzieć. A więc czytać z wielkim zastanowieniem, z pochyleniem, z medytacją. Czytać tak, żeby to słowo do mnie przemówiło. Bo ta encyklika, mimo że napisana w 79 roku, ona nie straciła nic ze swojej aktualności. Powiedziałbym, że niektóre fragmenty tej encykliki, jak właśnie dotyczące lęku, jak dotyczące problemu praw człowieka, jak dotyczące roli Eucharystii i pokuty w życiu Kościoła, one dzisiaj zyskują jeszcze większą aktualność niż wtedy, kiedy pisał je Jan Paweł II w 79 roku.
I wskazują na prorocki charakter i prorocki charyzmat Jana Pawła II?
Tak, tak, oczywiście. Pamiętam, jak na jakiejś konferencji, tutaj zresztą w Toruniu, na UMK, któryś z prelegentów kiedyś przy okazji Fides et Ratio powiedział, że my potrzebujemy kilkudziesięciu lat, żeby spojrzeć z odpowiedniej perspektywy na dzieło Jana Pawła II. Ja wiem, że dzisiaj i boleję bardzo nad tym, że my dzisiaj często zapominamy, ignorujemy, traktujemy ten pontyfikat jako zamknięty, ale wielokrotnie to powtarzałem i będę powtarzał z uporem, nawet jeżeli będę oskarżony tutaj o jakiś maniakalizm czy jakiś przedziwny upór. Jestem głęboko przekonany, że nadal nie znajdziemy lepszych odpowiedzi na wiele problemów współczesności, jak te, które przynosił nam Jan Paweł II. Ta encyklika, którą tutaj dzisiaj próbujemy sobie przybliżyć, ona dotyczy kwestii fundamentalnej. Zauważmy, dotyczy kwestii autentycznego, najgłębszego wyzwolenia człowieka, jakim jest odkupienie. To jest wyzwolenie najbardziej radykalne, najbardziej dogłębne. My żyjemy dzisiaj w postępującym zniewoleniu, uzależnieniu. Mówimy właśnie o różnych sferach uwalniania, wyzwalania człowieka. I często właśnie błądząc zupełnie po omacku, Jan Paweł II przypomina nam sprawy najbardziej fundamentalne. Jest grzech, który może radykalnie wyalienować człowieka, ale jest Odkupiciel, który na ciebie czeka, który jest miłością miłosierną, który nazywa się Jezus Chrystus.
Odkupienie szuka Twego kształtu, aby wejść w niepokój wszystkich ludzi. To poemat Jana Pawła II, który to poemat Jan Paweł II pisze jeszcze jako Karol Wojtyła w Krakowie w 78 roku, a tuż po rozpoczęciu swojego pontyfikatu w 79 ogłasza encyklikę Redemptor Hominis. Naszym i Państwa gościem ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66.
A człowiek koronę uplótł z cierni, z zgodę i radość w życie włożyć trzeba, by człowiek rozkwitł w pełni. Zaczerpnąć nie da się ze świata zgody, radości i miłości. Łatwiej jest przekląć swego brata, niż poszukać w nim miłości. Ku wolności Chrystus wyzwoli, ku wolności ciągle wysłał. Chrystus w ofierze życie składał, z miłości, co jej nie wypowiesz. Zgodę i radość w świat się wkłada, żeby po stokroć rozkwitł człowiek.
Bóg człowieka z prochu ziemi stworzył, a człowiek koronę uplótł z ziemi. Zgodę i radość w życie włożyć trzeba, by człowiek rozkwitł w pełni. Ku wolności Chrystus wyzwoli, ku wolności ciągle wyzwa, ale wolność potrafi poleć, jakby żyć.
Jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli, serca, ad Christum Redemptorem hominis, ad Christum Redemptorem mundi. To dzisiejszy temat, fragment z encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Redemptor hominis. Naszym i Państwa gościem ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze
dziękujemy, teraz i zawsze.
Mówi Zbigniew z Łodzi, Torunia. Ponieważ jestem, mam taki zaszczyt i jestem szczęśliwym, właśnie już członkiem Bractwa Świętego Jana Pawła II i bardzo cieszę się z dzisiejszej audycji i z tego, że mogę wziąć w niej udział. Chciałbym tutaj podzielić się takimi kilkoma swoimi refleksjami właśnie na temat naszego Świętego Jana Pawła II i tematu, jaki dzisiaj jest poruszany. Mianowicie Święty Jan Paweł II to w zasadzie jedna wielka miłość. Od jego początku możemy obserwować właśnie małego Karola, który z takim zachwytem i podziwem patrzył się na swojego modlącego na kolanach ojca, oficera Wojska Polskiego, który ciężko pracował w kamieniołomach, studiował w ukryciu podczas wojny, aż w końcu przez ciężkie lata tej ludowego okresu naszej ojczyzny staje się Ojcem Świętym. I proszę zwróćmy uwagę, że on całe swoje życie zawierza Matce Boskiej, która jest bezpośrednią miłością, tą, która zrodziła Syna Jezusa Chrystusa i który no jest tym właśnie miłosierdziem. Więc całe nasze życie, całe nasze przeznaczenie oddawane w tą siłę miłości Jezusa Chrystusa i Maryi właśnie poprzez nią, no sprawia, że możemy liczyć na to, że w przyszłym naszym życiu będziemy szczęśliwi. I najważniejszą rzeczą jest to jest właśnie w naszym życiu, abyśmy przede wszystkim nie czynili właśnie drugiemu tego, czego, co dla nas jest niemiłe, prawda? A więc abyśmy czynili dobro, a czynienie dobra to jest również nieczynienie zła. Przede wszystkim miłość, to chciałem powiedzieć.
Dziękuję Panie Zbigniewie. Z Panem Bogiem.
Zapłać.
Bóg zapłać. Księże profesorze.
Bardzo, bardzo dzięki za to zwrócenie uwagi na centralną rolę miłości. Kiedy pan o tym mówił w życiu, w odniesieniu do życia Karola Wojtyły i Jana Pawła II, no nasuwa się siłą skojarzenia taki jego list, taki jego wiersz jeszcze z czasów młodzieńczych. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. To jest no właśnie taki wiersz młodego jeszcze poety, młodego człowieka. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała. I zauważmy, że faktycznie w życiu Jana Pawła II wszystko układa się w jedną wielką konsekwencję, w jedną wielką ciągłość. To jest życiorys niezwykle, niezwykle spójny, dlatego że cały czas właściwie pisany w nieustannym dialogu z Bogiem, a więc rzeczywiście mamy możliwość faktycznie pochylania się nad tym życiorysem, podziwiania go i, no i starania się naśladować.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, naszym i Państwa gościem w rozmowach niedokończonych. Jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli i serca, ad Christum Redemptorem hominis, ad Christum Redemptorem Mundi, rozważania nad encykliką Ojca Świętego Jana Pawła II, wydanej 4 marca w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 1979 roku, na początku jego pontyfikatu. Encyklika programowa wyjaśniająca wszystko to, co zawarł w homilii inaugurującej pontyfikat. Otwórzcie drzwi Chrystusowi na oścież, nie lękajcie się, i będąc owocem dotychczasowych jego doświadczeń duszpasterskich. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Janusz Łodzi. Ja chciałem podziękować bardzo księdzu profesorowi, ponieważ przesłanie Ojca Świętego jest kierowane bezpośrednio do nas, do katolików. My mamy apostołować i to właściwie wszystkie pisma Ojca Świętego o tym mówią, szczególnie to, które tutaj rozważa ksiądz profesor, ponieważ apostolat powinien być i w Kościele, i w świecie, i w porządku duchowym, i w porządku. To jest przesłanie Ojca Świętego do ruchów katolickich. I jako wyznawcy wiary i jako obywatele świata mamy się kierować prawym sumieniem. I właściwie ja lubię księdza profesora słuchać, ponieważ ksiądz profesor zawsze zwraca uwagę żeby się kierować chrześcijańskim sumieniem. I to jest najważniejsze przesłanie. I wydaje mi się, że my pomału ten dług spłacamy Ojcu Świętemu, ponieważ dzisiejsze święto o tym bardzo świadczy, ponieważ, no co tu dużo mówić, ale wydaje mi się, że my odczytując znaki czasu pomału wychodzimy z ciemności i ta nauka ku światłości, ta nauka Ojca Świętego zaczyna chyba jednak procentować, szczególnie w życiu publicznym. Nie wiem, czy ksiądz ze mną się zgadza. Szczęść Boże.
Dziękujemy, Panie Janusz.
Bardzo dziękuję najpierw za to przypomnienie roli apostolstwa, bo faktycznie, kiedy dotykamy tajemnicy Chrystusa, Odkupiciela człowieka, i tajemnicy Kościoła, to dotykamy zarazem tajemnicy apostolstwa. Człowiek, który żyje odkupieniem, no chce dzielić się tym odkupieniem, chce je nieść drugim. I tutaj jest ogromna rola każdego z nas, ale zwłaszcza może właśnie ludzi świeckich, którzy mają szczególne możliwości, aby docierać w takim bezpośrednim kontakcie do swoich bliskich, do swojego otoczenia i środowiska. I za to serdecznie dziękuję. Chcę też żyć wraz z Panem nadzieją, że zmienia się nasza rzeczywistość na lepsze. Myślę, że takie sygnały oczywiście są. Dzisiejszy dzień jest ukoronowaniem wielu pragnień, wielu wysiłków. To, co obserwowaliśmy w Krakowie, Łagiewnikach dzisiaj, to jest potwierdzenie tego, jak bardzo właśnie oddolnie była ta wola, było to pragnienie, było to zapotrzebowanie postawienia jak gdyby takiej swoistej pieczęci tego, że my Polacy roku 2016 chcemy żyć zgodnie z prawem Bożym, chcemy przyjąć Chrystusa. Przyjąć Chrystusa jako Króla, a więc kierować się Nim. Oczywiście mamy świadomość wielu wad, niedoskonałości i to zmusza nas, czy powinno nas obligować właśnie znowu do kolejnego wysiłku apostolstwa. Ale ma Pan rację, mówiąc o tym, że jest z czego się cieszyć i że powinniśmy też sobie oprócz nieustannego przypominania, co jeszcze przed nami, dziękować Bogu za to, co udało się nam już osiągnąć.
Pan Jan pyta nas i też zwraca uwagę na apostolat. Księże profesorze, zadanie Kościoła to głosić Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka, to dawać o Nim świadectwo. Ojciec Święty Jan Paweł II tak wiele miejsca poświęca w tej encyklice Redemptor Hominis temu tematowi. Natomiast wydaje się, że współczesny człowiek, generalizując oczywiście, wydaje się nie być zainteresowany odkupieniem w świecie, gdzie niemalże wszystkiego ma pod dostatkiem, a zatem powstaje pytanie, jak mówić o odkupieniu, jak dawać świadectwo o tym, że potrzebujemy odkupienia, czyli potrzebujemy zjednoczenia z Chrystusem i to zjednoczenia nie tylko, powiedziałbym, takiego westchnieniowego, ale zjednoczenia bardzo realnego przez post i Eucharystię, pokutę i Eucharystię.
To jest oczywiście bardzo, bardzo poważny problem, dlatego że dokonuje się, no, na naszych oczach, czy dokonał się taki swoisty redukcjonizm, który zawęża nas, wpycha nas do bardzo wąskich przestrzeni jakiegoś konsumizmu, życia w zadowoleniu, życia przyjemnościami. I oczywiście wydaje nam się, że jesteśmy samowystarczalni. Dopiero jak przychodzi jakieś trzęsienie ziemi, w cudzysłowie czy dosłownie, a więc jakiś wstrząs, który sprawia, że nagle okazuje się, że cały system komunikacji, zabezpieczeń, cały system tego wygodnego, miłego życia, które wydaje się nam, że jest taką już pełną i pewną stabilizacją, że nagle to równie burzy się, obraca się w gruzy. To jest oczywiście doświadczenie dramatyczne, ale czasem właśnie warto sobie uzmysłowić, że my naprawdę, mimo całego postępu naukowo-technicznego, nie jesteśmy w stanie uniknąć dwóch najbardziej dramatycznych pytań w naszym życiu. Pytania o cierpienie i pytania o śmierć. Jeżeli chcemy rzeczywiście poważnie zadać sobie pytanie o sens naszego życia, musimy zadać sobie pytanie o jego ostateczne przeznaczenie, a więc to przeznaczenie, które wiąże się z tematem odkupienia. Bo nie ma innej drogi do pełnego wyzwolenia człowieka, jak właśnie odkupienie. Każde takie wyzwolenie cząstkowe, które przeżywamy, no, w postaci jakiejś drobnej satysfakcji, ono jest bardzo ulotne. Oczywiście, powtarzam, to nie jest sprawa prosta. My żyjemy dzisiaj, jesteśmy często społeczeństwem bezrefleksyjnym, które jest, no, społeczeństwem niezdolnym często do zastanowienia się nad czymś. Ja niejednokrotnie podróżując obserwuję siebie, ale obserwuję też oczywiście innych ludzi i widzę, jak, no właśnie, człowiek dzisiaj nawet nie zanurza się w jakąś lekturę, tylko w to surfowanie po internecie, po smartfonie, gdzie wkracza się, no, po prostu w jakiś taki rozmycie chaotyczne, które nie prowokuje do myślenia. Ale czasem przychodzi ten moment, w którym jednak zadaję sobie pytanie, jaki jest sens cierpienia, jaki jest sens mojego życia, co będzie po śmierci. I wtedy uzmysławiamy sobie, że potrzebujemy miłości i potrzebujemy Odkupiciela. Oczywiście, jak się do tego przekonać? No, najlepiej najlepiej samemu osobiście, ale czasem można służyć tej pomocą. Nie mam na pewno gotowej recepty na to, w jaki sposób rzeczywiście być tutaj tym pośrednikiem w dochodzeniu do tematu odkupienia.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam i pozdrawiam księdza profesora i ojca Dariusza. I chciałam.
Kto do nas telefonuje?
Irena.
Prosimy, pani Irena.
I chciałam powiedzieć, że pewien pan dzwonił poprzednio o tym, że o intronizacji Chrystusa Króla, a przecież Chrystus jest nie tylko królem, ale jest wszechświata królem, jest królem, jest Bogiem i nie można mu umniejszać chwały i nazwać go tylko królem Polski, bo jeżeli Polacy wszyscy przyjmą króla Chrystusa do swoich serc, to on będzie królem Polski, będzie królował w ich sercach wtedy. I ten pan jakoś tego nie rozumie, tylko uparcie chodzi mu o króla, o obniżyć chwałę Bożą do króla Polski, przecież Chrystus jest ponad tym wszystkim. No i poza tym chciałam jeszcze pozdrowić panią, która mówiła, że modli się zawsze za mnie i chciałam pozdrowić także wszystkich dobroczyńców, którzy mi pomogli.
Pani Renko, no dziękujemy za to zdanie, za to pozdrowienie. A proszę nam powiedzieć, bo słyszymy z pani głosu ogromne doświadczenie, nie tylko życiowe, ale również to doświadczenie rozumienia spraw Bożych. Jak pani rozumie, jak w pani życiu przejawia się ta tajemnica, że Chrystus jest odkupicielem człowieka i świata?
No właśnie, Chrystus jest, nie ma innego, powiedziane jest, prócz Syna Bożego, nikt inny nie mógł dokonać tego, żeby być zbawicielem świata, tylko dał nam Bóg, Ojciec Syna Bożego.
No dziękujemy pani Ireno, pozdrawiam gorąco serdecznie.
Pozdrawiam jeszcze moją siostrę Martę, pozdrawiam Martę i wszystkich krewnych i całe Radio Maryja i Bóg zapłać za to Radio Maryja, które kocham, że istnieje to radio, bo to jest cud.
Dziękujemy, że mamy takich radiosłuchaczy, pani Reno. Z Panem Bogiem dziękuję. Z Bogiem. Księże profesorze?
No cóż, pani w pierwszej części, powiedziałbym tak, mówiła jak episkopat polski, a przynajmniej jak biskup Czaja, tylko bardziej tak ekspresyjnie. Oczywiście, że przyjęcie właśnie, ważne jest to słowo przyjęcie, na co niejednokrotnie ksiądz biskup Czaja zwraca uwagę, że akt, który dzisiaj się dokonał, nie jest nawet aktem uznania, tylko właśnie przyjęcia Jezusa Chrystusa. Przyjęcie domaga się pewnego zaangażowania z naszej strony i Chrystus będzie królował wtedy, kiedy, mówiąc słowami Jana Pawła, dokonamy jednego zwrotu serca, umysłu, woli i ducha ku Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka, a mówiąc słowami dzisiejszego aktu, kiedy przyjmiemy Go w nasze życie jako naszego Pana, Króla i Odkupiciela. I to jest oczywiście sprawa niezwykle, niezwykle istotna. Kiedy ojciec rozmawiał z panią Ireną na temat no właśnie tego znaczenia Chrystusa, Odkupiciela, ja sobie tak pomyślałem, że w jej konkretnym życiu pani Irena odpowiedziała tej no bardzo piękną prawdą biblijną, słowami świętego Pawła. Pomyślałem o tym, że no niestety nie każdy nawet z ludzi wierzących dzisiaj tak myśli. Kiedy wspominaliśmy w tej części telewizyjnej, myślę, że może warto krótko o tym przypomnieć, że właśnie w latach 70. jeszcze za pontyfikatu Pawła VI, ale za Jana Pawła II, to była już eksplozja teologii wyzwolenia. A więc tej teologii, która no, dokonując analizy zniewolenia, kondycji współczesnego człowieka, gospodarczej, ekonomicznej, politycznej, ona po prostu stawiała pewne postulaty wyzwolenia. Wiem, że to brzmi bardzo tak, powiedziałbym, no teoretycznie, ale sam pamiętam swój pobyt w Brazylii w latach 90., kiedy widziałem na chodniku, na ulicy koczującą rodzinę. To nie były nawet fawele, to była dzielnica dość dobrze usytuowana, ale na chodniku pod liściem bananowca na jakiejś kanapie dziurawej mieszkała rodzina na palenisku z dwóch czy trzech cegieł. Było jakieś prymitywne palenisko, biegały dwie czy trzy kury, z których jakaś tam była przeznaczana na posiłek, a reszta może była gdzieś kradziona, może była kupowana, nie wiem. W każdym bądź razie to był taki widok, który widziałem w Rio każdego dnia. I oczywiście, jeżeli sobie uświadamiałem, że obok takich właśnie sytuacji istnieją całe połacie miasta, krajów, w których istnieją właśnie fawele, dzielnice biedy, dzielnice, w których ludzie żyją na skraju egzystencji, oczywiście rodzi się wobec takich sytuacji no sprzeciw. To są właśnie ci wykluczeni, o których często dzisiaj mówi też papież Franciszek, ale którzy przecież byli już od dawna. I problem tylko właśnie w tym, jak teraz rozwiązać, jak wyzwolić tych ludzi. Ówcześni teologowie wyzwolenia w Argentynie, w Brazylii proponowali metody rewolucyjne. To był ten słynny obraz, umownie mówiąc, Chrystusa z karabinem na ramieniu. Przeprowadzenie rewolucji marksistowskiej, rewolucji, która no właśnie uwłaszczy tych ludzi, zabierze posiadaczom i tak dalej. I to, co znamy po prostu z haseł rewolucji marksistowskiej. I otóż wiemy, że to się spotykało z głębokim sprzeciwem Jana Pawła, bo on podkreślał niezmiennie, że źródłem tego zniewolenia nie są stosunki społeczno-gospodarcze takie czy inne. Nie jest taki czy inny system. On jest wtórny w stosunku do ludzkiego grzechu. A grzechu nie da się inaczej zwalczyć, jak tylko poprzez pokutę, która jest możliwa dzięki odkupieniu. I chociaż to są słowa proste, katechizmowe, są słowami odwiecznymi, takimi jak przypomniała pani Irena, to są słowa biblijne, to są tematy biblijne, ale one dzisiaj zyskują swoją niezmienną aktualność i stają się wielkim programem dla współczesnego świata także.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Radio Maryja, halo. Jesteśmy na antenie, prosimy o wyłączenie radioodbiornika, jak również przedstawienie się na naszej antenie. Halo? Halo?
Tak, mówi Maria z Polski Północnej.
Prosimy pani Marię, na wieki wieków. Amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, po prostu zostałam spowodowana pytaniem ojca. Jak rozumiem królowanie Chrystusa w naszej ojczyźnie i nie tylko w świecie.
Pani Maryja, ja pytałem jest... pytaliśmy bardzo, jak pani rozumie te tajemnice, że Chrystus jest odkupicielem człowieka i świata. Tak, to było pytanie tak. Nasze.
Tak, rozumiem. No ja właśnie chciałam powiedzieć też, co dostałam takie natchnienie, że tak powiem, że to jest wielką tajemnicą. Ale ponieważ każdy władca, dobry król jakiegoś państwa darzy swój lud miłością. No i tu sprawa zdaje się rozwiązana. Pan Jezus darzy nas miłością i jest naszym królem od czasu, kiedy tylko przyjęliśmy chrzest święty, kiedy jeszcze nasze życie zostało zaplanowane. Także to nie jest nic nowego, to jest po prostu... że tak powiem, powtórzenie tego, co już było, że tak powiem, to stało się i jest uświadomione jeszcze niektórym ludziom, którzy może nie mają tej świadomości, bo zawsze się mówi, Jezu, Panie mój i Królu. I to powinno być normalne dla wszystkich. Także nie powinno być żadnego oporu. Tylko takie właśnie, jak dziś mamy w tych rozmowach niedokończonych, pogłębianie naszych wiadomości, naszych już, że tak powiem, starczych, trudnych umysłach. To jest bardzo piękne i serdecznie Wam dziękuję. Jestem Wam wdzięczna i ojcu prowadzącemu i księdzu profesorowi Bartnickiemu, którego z przyjemnością wykładów słucham późną nocą.
Także dziękujemy Pani Mario, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękujemy za ten głos pełen uznania i pełen pochwał.
No. Tak, przede wszystkim myślę, no głos osoby rzeczywiście wierzącej i rozumiejącej, czym jest królowanie Chrystusa, że ono jest no, uznaniem tej centralnej roli Boga w naszym życiu. Obyśmy po prostu faktycznie tak to traktowali, a im większa będzie suma tego dobra w naszym życiu za sprawą Chrystusa Króla, tym oczywiście poziom życia społecznego na pewno też będzie wzrastał i będzie się umacniał. Dlatego no bardzo dzięki za to wyznanie istoty królowania Chrystusa w Pani życiu i oczywiście też w naszym.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Warszawy.
Prosimy Panie Stanisławie.
Tu chciałem taką rzeczą podzielić. Jan Paweł II umiał podsumować coś, czego nie rozumiała zachodnia Europa. On przyszedł z Polski, z kraju, który zapoznał na własnej skórze dwa produkty najnowszej, ówczesnej myśli. Przecież nie zapominajmy, że myśl wyzwolona nie powstaje w XX wieku. Nie powstaje nawet w XIX. To już jest początek w XVIII wieku, która koronuje sprawą socjalizmu, który jest produktem, powiedzmy, mówimy o Marksie, ale to jest wielokierunkowe. I w tym momencie powstają dwa wielkie produkty tej ideologii. To jest komunizm i faszyzm. To są dwa socjalizmy. I on, wychodząc z kraju, w którym doskonale poznał, czym te ideologie, co one wyprodukują, umiał na to spojrzeć, że Zachód jest w powijakach w pewnym sensie. Dlatego, że te ideologie, które prezentowano, wolności i tak dalej, one w rzeczywistości opierały się, odchodziły od Boga, bo po prostu ograniczało to wolność. I on widział, czym to się skończy. Bo bardzo łatwo było zobaczyć mu, niekoniecznie oczywiście takie to proste, ale przy geniuszu Jana Pawła II było mu, widział, czym się to skończy. Więc ostrzegał nie tylko nas, to było przepiękne kazanie. Ja byłem w Gdańsku, jeszcze byłem w Łomży i słuchałem Jana Pawła II. On nas ostrzegał, czym się skończy implementowanie zachodnich ideologii, że myśmy już to mieli, przerabialiśmy, ponieważ to skończyło się ustrojem, który w rzeczywistości niszczy wolność i niszczy człowieka, bo w sobie ma coś takiego, że moralność nie może być powieszona w powietrzu. Bo mówienie o systemie moralnym, który zostaje powieszony w powietrzu, ponieważ jest uniwersalny, ale nie zależy od nie wiadomo od kogo, to powoduje to, że ten, który jest przy władzy, może ten system moralny zmienić. Jednocześnie tworzy się nowy Bóg, a mianowicie nauka, która też właściwie samoistnie opiera się o człowieka. I wracamy do tego samego. Jan Paweł II potem, stając się papieżem, zobaczył, że na świecie właśnie teologia wyzwolona realizuje dokładnie to, bokiem szatan wprowadza dokładnie to, co się stało w Polsce, a właściwie w Polsce siłą zostało wprowadzone, ale to zostało wprowadzone w Rosji. To tam się w pierwszej kolejności, kiedy ludzie zostali niesamowicie przekierowani, ich myśl, że mogą mieć wszystko, że mogą być wyzwoleni, że mogą mieć, a w rzeczywistości potem to się zrobił bardzo szybko bat. Może to było w wykonaniu bardzo prymitywnym rosyjskim, ale wykonanie było dokładne i tej ideologii, która na Zachodzie cały czas żyła i żyje do tej pory. Przecież socjaliści nadal się opierają o Marksa i Engelsa. Wcale się z tego nie wycofali. Czyli cały czas ta ideologia tam w głębszym nurcie cały czas funkcjonuje, czyli ma te same korzenie. Czyli w tym momencie sięgnijmy do Jana Pawła II, który doskonale widział owoce tej ideologii. Bóg zapłać.
Dziękuję Panie Stanisławie.
Bardzo dziękuję także za ten głos. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, od czego rozpoczynaliśmy naszą rozmowę. Ojciec Benedykt wspomniał, czy przywołał słowa Jana Pawła II, który mówił, że ta encyklika Redemptor Hominis, ona wyrosła z jego duszpasterskich doświadczeń z Polski, że ją przywiózł niejako z Polski. Oczywiście ma pan tutaj zupełną rację, że Jan Paweł II był człowiekiem, który w sposób bardzo konkretny doświadczył zniewolenia ideologicznego obu tych wielkich totalitarnych systemów. Doświadczył ich bardzo konkretnie, bardzo egzystencjalnie, a więc on nie tworzył teorii wyzwolenia. On wiedział, w jaki sposób można wyzwolenie osiągnąć. I znowu przepraszam, że wrócę tutaj jednym takim akapitem myślenia do teologii wyzwolenia, dlatego że ona była radykalną próbą powiązania marksizmu z chrześcijaństwem, próbą oczywiście absurdalną i próbą, która skończyła się klęską. Natomiast w Polsce pod wpływem Jana Pawła II myśmy wytworzyli w sobie teologię wyzwolenia autentycznie chrześcijańską w postaci Solidarności. Solidarności, która, jak wiemy, rodziła się właśnie poprzez nie poszukiwanie rewolucyjnych metod wyzwolenia, ale rodziła się w tym swoim zalążku, w tym swoim zaraniu poprzez pokutę i Eucharystię, poprzez strajki, które były naznaczone tymi świętymi znakami obecności Boga. I to zapewniło oczywiście zupełnie inny wymiar tej rewolucji, jaką była Solidarność, ponieważ to była rzeczywiście autentyczne wyzwolenie dokonujące się mocą Chrystusa Odkupiciela, a nie mocą ideologii marksistowskiej. Więc tutaj bardzo dziękuję Panu za ten głos, który myślę, że pozwala nam jak gdyby raz jeszcze spojrzeć na to, o czym mówił sam Jan Paweł II. Redemptor hominis przywiozłem ze sobą z doświadczeń duszpasterskich w Polsce.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Jakub z Ostrzeszowa. Ja dzwonię, tak się cieszę, bo pierwszy raz udało mi się dodzwonić na antenę Radia Maryja, bardzo ciekawa audycja. Ja jestem bardzo młodym księdzem i tak może bardziej z pokolenia Benedykta XVI. I właśnie chciałbym, tak jeśli ksiądz profesor może trochę powiedzieć, czy ta myśl z tej omawianej encykliki była też kontynuowana właśnie przez następcę świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI, czy on jakoś do tej kwestii, znaczy na pewno w jakimś tam stopniu się odnosił, ale jakoś tak może w takich bardziej konkretnych czy no właśnie encyklikach, czy jakichś pracach.
Dorobek papieża Benedykta, dorobek teologiczny jest przeogromny, jeżeli chodzi zwłaszcza o jego twórczość przed pontyfikatem. Mamy na pewno w jego dziełach chociażby bardzo pogłębione analizy Soboru Watykańskiego II, a więc tych tematów, które przewijają się też przez encyklikę Jana Pawła II, całe zespoły artykułów, komentarzy dotyczących tych treści soborowych. Natomiast w samym nauczaniu magisterialnym już jako papież pamiętamy, że Ojciec Święty Benedykt XVI skoncentrował się na kilku tematach, mianowicie na temacie miłości, nadziei, na temacie miłości miłosiernej. I to są te główne tematy jego nauczania. Myślę, że najbliższym dokumentem pokrewnym temu, o czym mówimy, jest encyklika Spes Salvi, dlatego że to jest encyklika o nadziei. Nadzieja chrześcijańska jest oczywiście związana z dziełem zbawczym Chrystusa i tutaj myślę, że można by było szukać pewnych powiązań, aczkolwiek nie jest to absolutnie prosta kontynuacja. Jest to inne zaakcentowanie, ale raz jeszcze po prostu tytułem takiego szukania pomostu widziałbym jakąś zbieżność tematyczną, ideową między tymi dwoma dokumentami, między Redemptor Hominis a Spes Salvi.
Kolejny telefon. Przypomnę naszym gościom ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.
Teraz
Maria
i zawsze.
Z Poznania. No może ja tak aż bardzo dużo nie wniosę z tej audycji. Witam serdecznie gości, profesora i ojca. Ale na przykład czytałam takie z objawień nawet fatimskich, objawienia Maryi Deucji, jak jeszcze żyła i jak bardzo też wspominała o tej intronizacji jej syna. Mój syn mnie ukoronował w niebie, a mój syn, no tak, czy Bóg, czy mój syn, nie wiem, no Bóg, może tak przyjmijmy. A mój syn tyle lat wciąż jest w koronie cierniowej. To, że Bóg jest naszym Panem, mi się wydaje, bo kto kochał, przecież od chrztu każdy człowiek wierzący, to Bóg jest, Jezus Chrystus jest dla nas wielką miłością i czymś, gdzie możemy się w każdej chwili dobrej cieszyć, dziękować, złej błagać, w chorobach tak samo. No nie wyobrażam się życia, żeby gdyby nie było Jezusa, nie wyobrażam sobie. A to jest taką naszą nadzieją i w ogóle, ale Chrystus Królem ma być Królem w państwie. Że się wszystko zmieni, odmieni się, że Polska, takie różne obietnice, właśnie też Matka Boża Fatimska oręduje, jak również w tym proroctwie o to wszystko czynie nowe. To tam jest tyle wspomnień. A to, że od chrztu, że my wiemy, że katolik, że nasz Pan i Król, to nasza miłość o tym mówi, ale tu chodzi o to uznanie narodowe.
I dziś dokonał się ten akt jubileuszowego przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Redemptor hominis, księże profesorze, powołanie chrześcijańskie, służyć i królować na wzór Jezusa Chrystusa, który przecież przyszedł nie po to, żeby Jemu służono, ale żeby służyć, i chyba najpełniej widzimy Jego królowanie właśnie w koronie cierniowej.
Tak, oczywiście jest taki punkt tej encykliki, przedostatni, właściwie kończący. Ostatnim jest charakterystyczny dla Jana Pawła taki zwrot, inwokacja do Maryi, którą zazwyczaj kończył każdy swój dokument. Natomiast ostatnim takim merytorycznym punktem jest jak gdyby podsumowanie jego rozważań w postaci opisu powołania chrześcijańskiego w kategoriach służby i królowania. Wiemy doskonale, że no właśnie to królowanie Chrystusa, o którym dzisiaj też mówimy z racji kontekstu dzisiejszego dnia, jest królowaniem bardzo specyficznym. To królowanie nie polega na władzy despotycznej, dyktatorskiej. W ogóle to nie jest kwestia jakiejś władzy, to jest kwestia autorytetu i to jest kwestia miłości, a także prawdy. Chrystus w rozmowie z Piłatem wprost mówi, że królestwo moje nie jest z tego świata, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Jan Paweł II do tej postawy Chrystusa, który przyszedł na świat po to, aby służyć, nie po to, aby mu służono. Jan Paweł II odwołuje się, ukazując, że w tej postawie my, chrześcijanie, uczniowie Chrystusa, musimy znajdować swoje miejsce, swoją rolę, swoją misję. I to jest z jednej strony zadanie bardzo ogólne, ale znowu Jan Paweł II pokazuje, że chodzi tutaj o całą sferę różnych postaw, które dotykają różnych grup ludzkich, różnych struktur społecznych. To, na co może szczególnie warto zwrócić uwagę, że właśnie w tym rozdziale znajduje się, w tym numerze encykliki znajduje się jedna grupa, której Jan Paweł II poświęca szczególną uwagę. Mianowicie są to małżonkowie. Mówi o tym, że służyć i królować znajduje swoje odzwierciedlenie, szczególne miejsce właśnie w życiu małżonków. I tutaj sądzę, że w dobie współczesnej dyskusji na temat kryzysu małżeństwa, na temat właśnie różnych sytuacji dramatycznych w małżeństwie, zapominamy o tym, że małżeństwo jest wspólnotą miłości, jest komunią, wspólnotą osób opartych na bezinteresownym darze. Ten bezinteresowny dar ukonkretnia się poprzez tę postawę, która jest służbą i królowaniem, która jest właśnie naśladowaniem Chrystusa. Jeżeli traktujemy małżeństwo jako ideał, wyłącznie jako pewien ideał ludzki, który jest doskonalony mocą pewnych treningów psychologicznych, psychoterapeutycznych i tak dalej, to powiedzmy sobie szczerze, to nie ma nic wspólnego z tym, o czym mówi Biblia, o czym mówi Chrystus, o czym mówi Kościół. Małżeństwo jest sakramentem. Małżeństwo jest sakramentem, które jest zbudowane na Chrystusie, który sam właśnie przyszedł służyć i królować i który uzdalnia małżonków. właśnie uzdalnia, i jeszcze raz podkreślę to po raz trzeci, uzdalnia małżonków. To nie jest tak, że oni teraz mocą swojego talentu, swojej osobowości naśladują wyłącznie Chrystusa. Chrystus wchodzi w ich małżeństwo, Chrystus Odkupiciel, Sługa i Król wchodzi w ich małżeństwo po to, aby kształtować ich życie, aby im dopomóc. Oni nie są po prostu w tym sami. I jest rzeczą bardzo, myślę, charakterystyczną, że mówiąc szeroko o powołaniu chrześcijańskim, Jan Paweł II w tej encyklice zwraca uwagę na małżeństwo. To jest, myślę, temat, do którego jeszcze będziemy wracać wielokrotnie w różnych wspomnieniach nauczania Jana Pawła II, jak bardzo temat małżeństwa był mu szczególnie bliski.
Jan Paweł II odwołuje się do małżeństwa, ten punkt o powołaniu chrześcijańskim, służbie i królowania, ale też mówi o tym, że każdy z nas jest zobowiązany i musi dźwigać taką odpowiedzialność za budowanie ciała Chrystusowego, którym jest Kościół, czyli my wszyscy jesteśmy. Od dłuższego czasu, proszę mi wybaczyć, księże profesorze, nie mogę powstrzymać się od pytania, ponieważ cały czas mówimy o Odkupicielu człowieka, mówimy o wielkich zadaniach Kościoła, które stawia papież przed nami, a nade wszystko postawił je Jezus Chrystus, posyłając swojego Ducha, abyśmy mocą tego Ducha mogli głosić prawdę i być świadkami prawdy. Cały proces dialogu międzyreligijnego, cały proces ekumenizmu i roli Kościoła w tym wszystkim i wciąż pojawiające się pytanie, które ośmielę się zadać księdzu profesorowi, a co z tą prawdą, że poza Kościołem nie ma zbawienia? Jak tę prawdę w kontekście też tej encykliki głosić? Jeżeli Chrystus jest Odkupicielem każdego człowieka, jeżeli Chrystus jest Odkupicielem świata, to czy wciąż mamy pamiętać o tym, że to zbawienie jest w Kościele i tylko przez Kościół?
To jest pytanie bardzo dzisiaj istotne. Z jednej strony warto przypomnieć, że ta starożytna prawda, starożytna zasada katolicko-chrześcijańska, mówiąca o tym, że poza Kościołem nie ma zbawienia, ona została przez Sobór Watykański II niejako zinterpretowana na nowo, a więc pamiętamy te znaczące dla teologii Soboru Watykańskiego II określenia związane z kręgami przynależności do Kościoła, a więc o tym, że była mowa na Soborze o tym, że oczywiście w takim jak gdyby centralnym kręgu znajdują się członkowie Kościoła katolickiego, że w nieco szerszym kręgu, oddalonym od tego centrum, znajdują się członkowie innych wspólnot chrześcijańskich, jeszcze dalej znajdują się członkowie religii monoteistycznych i gdzieś nawet na szarym końcu, że tak powiem nieelegancko, ale mogą znajdować się tak zwani anonimowi chrześcijanie, czyli ludzie, którzy nie znając czy nie będąc formalnie członkami religii chrześcijańskiej, ale w sposób anonimowy, w sposób naturalny realizują prawdę, dobro, miłość, starając się, kierując się własnym sumieniem, kierować tymi właśnie wartościami. I że oni także mogą w tym miłosiernym planie Boga odnaleźć swoje miejsce jako ludzie odkupieni. Oczywiście to jest pewna próba nakreślenia takiej możliwości, która staje się trudna, jeżeli byśmy potraktowali tę formułę poza Kościołem nie ma zbawienia bardzo wąsko, bardzo, bardzo elitarnie, zawężając ją tylko do Kościoła katolickiego. Oczywiście mówimy tutaj przede wszystkim o pewnych szansach, o pewnych możliwościach, o pewnych próbach znalezienia dróg dla tych ludzi, którzy kierując się prawdą, dobrem, miłością, postępują w sposób uczciwy, zgodny ostatecznie z naturą daną im od Boga, aczkolwiek formalnie nie przynależą do Kościoła. Czy oni z tej szansy korzystają, to jest oczywiście inna kwestia. Wiemy też, że Sobór Watykański II mówił o tym, że w różnych religiach, w różnych wyznaniach chrześcijańskich znajdują się pewne ziarna prawdy, znajdują się pewne elementy, które mogą nas łączyć. Jan Paweł II był tym papieżem, który próbował właśnie odnajdywać to, co wspólne, to, co nas łączy. Próbował budować rzeczywistość dobra. On zresztą chyba w liście, jeśli się nie mylę, Orientale Lumen napisał, że jego takim marzeniem byłoby napisanie dziejów Kościoła zjednoczonego, tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. My piszemy, uczymy się historii Kościoła poprzez schizmy, poprzez herezje, poprzez różnego rodzaju wydarzenia negatywne. On miał to spojrzenie bardzo jednoczące i działał rzeczywiście na rzecz szukania tych pomostów zrozumienia. Ale tak jak wspomniałem, cytując te jego słowa z encykliki Redemptor Hominis, podkreślał bardzo mocno to, że to szukanie nie może oznaczać rezygnacji w najmniejszym stopniu z prawdy, która jest dziedzictwem Kościoła katolickiego. I on to robił. On to robił. Kiedy pojawiły się takie głosy interpretacyjne, czy takie działania interpretacyjne, które szukały tego ekumenizmu w sposób nadmierny, rozszerzony, rezygnując, czy idąc na pewne, nazwijmy to najkrócej, kompromisy w zakresie prawdy, pojawiła się z jego inicjatywy instrukcja Dominus Jezus pod koniec jego pontyfikatu, w której przypomniał bardzo kategorycznie właśnie temat prawdy i temat zbawienia w Kościele katolickim.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, naszym Państwa gościem. Jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli, serca ad Christum Redemptorem Hominis, ad Christum Redemptorem Mundi. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy.
Prosimy, Pani Mario.
Witam ojca Benedykta i szanownego gościa, ojca, znaczy księdza profesora. I ja przepraszam, bo ja właściwie to wahałam się, czy zadzwonić, a dzwonię może za szybko, za często, ale Radio Maryja uczy mnie myślenia. I tak słuchając tych wszystkich głosów, nagle pomyślałam sobie i proszę wybaczyć, księże profesorze, że może ta moja myśl będzie, nie o to chodzi, żeby się popisywać moją myślą, tylko tak pomyślałam, że sporo osób mówiło o tym w dzisiejszym dniu, zresztą bardzo to przeżyłam również, że przecież od wieków Chrystus i prawda jest naszym królem, że czy to nie jest umniejszanie jego prawda roli, że tak powiem, bo tu jedna pani tak jakoś to sformułowała. I jeszcze potem były te głosy i tak pomyślałam, tak myślę. Bo miałam właściwie do księdza profesora zadzwonić, tylko się wstydziłam, w sprawie tego, że w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie są zagubieni, gdzie ten neokatechumenat wchodzi i spełnia pewną rolę, bo sama byłam na kilku spotkaniach w kościele z koleżanką, która mając prawie 60 parę lat wraca do kościoła i bardzo mnie prosiła, żebym poszła na kilka spotkań i poszłam i widziałam tych ludzi dorosłych, którzy dopiero poznają właściwie Chrystusa, bo nie, no, jest to dla mnie osoby przedsoborowej, że tak przed drugiego soboru bardzo, bardzo rzecz oryginalna, ponieważ ja, moi rodzice i ja znałam Królu i nam Chrystę zawsze i wszędzie, więc te wszystkie stare pieśni już świadczące o tym, że Chrystus zawsze był Królem i naszym i całego Wszechświata, ci ludzie nie śpiewają tych pieśni. Ja mówię tak, przepraszam, bo to już koniec i tak teraz pomyślałam, czy to oddolna inicjatywa, oczywiście Rosalia Cela, znaczy jest to wiadomo, że co powiedział jej Chrystus, ale czy te oddolne inicjatywy nie szły jednak w dużej mierze ze strony tych ruchów neokatechumenalnych, które, powtarzam, mają swoje, ja się dziwiłam, że tam nie ma psalmów Gomułki, nawet im mówiłam na tych dwóch spotkaniach, że bo no, piękne są te stare pieśni, oni mają zupełnie nowe.
O, Pani Mario, Pani ma dar wprowadzenia.
Jeszcze słowo. Chodzi o to, że tam na przykład jest pieśń taka, to już na koniec, ojcze profesor, księże profesorze, że kocham Ciebie, bo Ty kochasz mnie. Te pieśni zresztą przenikają także nawet do Radia Maria. Jak to? Miłość jest bezwzględna. Ja nie wiem, czy ci ludzie zdają sobie, znaczy być może to im to jest potrzebne, bo na przykład ja jestem przekonana, że Chrystus zawsze był królem świata i Polski. A może to jest dla tych nowych ludzi, którzy dopiero przychodzą do Chrystusa. Przepraszam za tę naiwność i przepraszam i wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Dziękuję, Pani Mario.
Bardzo dzięki serdeczne. Może jeszcze zanim króciutko ustosunkuję się do tej kwestii, to w międzyczasie tutaj spoglądając w elektroniczne notatki znalazłem taką wypowiedź na portalu Fronda z ojca profesora Salija, który właśnie komentuje dzisiaj dosłownie tę poprzednią kwestię, którą tutaj rozważaliśmy. Poza Kościołem nie ma zbawienia. I między innymi znajduję tutaj takie słowa. Cyprian, święty Cyprian, który był biskupem Kartaginy i twórcą tego właśnie stwierdzenia poza Kościołem nie ma zbawienia, nie tyle wygłasza tezę teologiczną, mówi ojciec profesor Sali, ile raczej wypowiada na najwyższym tonie swoje duszpasterskie upomnienie do wiernych, zwłaszcza do tych, którzy mogliby dać się skusić oferowanymi przez schizmę obietnicami. Trzymajcie się mocno Kościoła katolickiego, nie dajcie się przeciągnąć do schizmy. Jeżeli tam przejdziecie, możecie zaprzepaścić swoje zbawienie wieczne. To jest, myślę, bardzo ważne tekst, bardzo ciekawy tekst i tutaj bym odsyłał do całego obszernego artykułu ojca profesora Salija, który jako wybitny teolog, dogmatyk jest znakomitym znawcą także tej problematyki. Natomiast to tytułem takiego przypisu do poprzedniej wypowiedzi. Natomiast zwróciłbym uwagę, pani właśnie dotyka tej dwóch kwestii. Ja powiem tak. Pierwsza kwestia jest taka, nie przypisywałbym, tak jak już wspominałem w części telewizyjnej, ani Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie, ani tym bardziej ruchom neokatechumenalnym jedynego, czy nawet najbardziej znaczącego wpływu na dzisiejszą uroczystość. Ta uroczystość jest sumą pragnień bardzo wielu osób, ruchów, instytucji w Kościele. Ja wspomnę tylko o tym, że swoiste akty uznania czy wyboru Chrystusa jako króla mają miejsce co roku na Lednicy, mają miejsce w ruchu oazowym, mają miejsce w różnych instytucjach, stowarzyszeniach. Sam należę do Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego, którego Chrystus Król jest patronem, jest szczególną właśnie dzisiejsza, jutrzejsza uroczystość Chrystusa Króla jest naszym świętem patronalnym. My każdego roku ponawiamy swoisty akt wyboru Chrystusa, czy uznania, przyjęcia Chrystusa jako naszego Króla. Więc to jest suma tutaj różnych oddolnych inicjatyw. Nie przypisywałbym tego w sposób szczególny neokatechumenatowi. Natomiast oczywiście ma on też tam swoją rolę. Kwestia natomiast stylistyki, czy treści pieśni kościelnych, współczesnych, jakie słyszymy w Kościele, bardzo podzielam pani krytycyzm w stosunku do tych treści. One są niewątpliwie niejednokrotnie bardzo zubożone w stosunku do tradycyjnej teologii, którą znamy z dawnych pieśni kościelnych. Ale widocznie takie jest zapotrzebowanie duchowe współczesnego człowieka. Te pieśni nie zawierają na pewno błędów teologicznych, natomiast te pieśni czy piosenki współczesne niejednokrotnie są o wiele słabsze treściowo niż stare, tradycyjne pieśni.
Oby to wychowanie zmierzało do poznania pełni prawdy i do głębszych treści. Księże profesorze, Redemptor Hominis, Odkupiciel Człowieka Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii. Tymi słowami, Ojciec Święty, rozpoczyna encyklikę. Na zakończenie, w podsumowaniu, proszę o rozwinięcie tej myśli, jednocześnie o podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, na co powinniśmy zwrócić uwagę, czytając, rozważając tę encyklikę.
Nie ma chrześcijaństwa bez Chrystusa, nie ma Kościoła bez Chrystusa. My, którzy jesteśmy chrześcijanami, nosimy w sobie to imię i warto, żebyśmy naszego Boga, naszego Pana poznawali coraz głębiej. Jan Paweł II ukazał nam, że temat odkupienia jest tematem niezwykle ważnym, istotnym w naszej współczesności. Żyjemy bardziej lub mniej świadomi tego, że jesteśmy dotknięci uzależnieniami, zniewoleniami, alienacją, wyobcowaniem. Po prostu żyjemy w sytuacji grzechu. Ten grzech w najgłębszym swoim wymiarze nie zostanie nigdy pokonany bez pomocy Boga, bez pomocy Jego krzyża, bez pomocy odkupienia, które jest właśnie wyzwoleniem człowieka z najgłębszego zniewolenia. I dlatego potrzebujemy odkupienia, tak jak potrzebujemy miłości, tak jak potrzebujemy nadziei. Jan Paweł II przypomina nam, że ta miłość, nadzieja, miłosierdzie przychodzą do nas w osobie Jezusa Chrystusa. Przypomina nam także, że w całym tym procesie odkupienia ogromnie istotną rolę odgrywa Kościół, który jest depozytariuszem prawdy, ale który także żyje podwójnym rytmem, rytmem Eucharystii i rytmem pokuty i rytmem Eucharystii. Pozwala to z jednej strony dokonywać procesu odkupienia poprzez pokutę, a z drugiej strony uczestniczyć w procesie odkupienia poprzez pokutę, a z drugiej strony pozwala nam dziękować Bogu za dzieła Jego miłosierdzia. Encyklika Redemptor Hominis jest encykliką głęboko teologiczną, ale zarazem zawiera bardzo konkretne prawdy życiowe. Poczynając od diagnozy lęku współczesnego człowieka, idąc poprzez tematykę praw człowieka, bardzo dzisiaj skomplikowaną i niejednoznaczną, a kończąc na opisie powołania chrześcijańskiego, które w sposób szczególny Jan Paweł II odnosi do powołania małżeńskiego. Myślę, że warto, trzeba tę encyklikę poznawać. To jest pierwsze słowo naszego papieża wypowiedziane na początku jego nauczania magisterialnego. Słowo, które było zapowiedzią jego pontyfikatu i mogliśmy się przekonać, jak to słowo zyskuje później, obleka się w kształt poprzez kolejne lata pontyfikatu Jana Pawła II.
Jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli serca ad Christum Redemptorem Hominis, ad Christum Redemptorem Mundi. To temat dzisiejszego spotkania. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Gorące pozdrowienia dla wszystkich radiosłuchaczy, dla członków Bractwa Świętego Jana Pawła II, również dla wszystkich tych, którzy przysłuchując się tym rozmowom chcą zgłębiać nauczanie i całe dziedzictwo Świętego Jana Pawła II, bądź też chcą przystąpić do Bractwa Świętego Jana Pawła II. Za chwileczkę też informacje wicedyrektora na temat tegoż bractwa. Pozdrowienia dla wszystkich Chrystusowców. Już Wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Pozdrowienia dla księdza profesora. No i oczywiście jesteśmy ciekawi, kogo pozdrawia ksiądz profesor.
Bardzo się cieszę, że mogę skorzystać z tej okazji. Jeden zwrot serca Chrystusowca w tym dniu jest zwrotem bardzo podstawowym. No, zwracam się z pozdrowieniami dla wszystkich moich współbraci, dla całej naszej wspólnoty zakonnej. Bardzo się cieszę, że mamy taką uroczystość patronalną, tak wspaniałą, tak wielką. No i życzę nam wszystkim, żebyśmy byli godni tego imienia towarzyszy Chrystusa Pana, abyśmy rzeczywiście wpisywali się w Jego dzieło odkupienia i królowania.
Ostatnia zwrotka hymnu.
Ach, my mamy bardzo, bardzo piękny hymn. Powiedzmy, moi współbracia to doskonale docenią, że nie będę tego śpiewał, ale ostatnia zwrotka wyrecytowana brzmi w ten sposób. Chryste, umacniaj wśród ogniowych prób Twoje szeregi, aż śmiertelny wróg padnie rażony do Twych świętych stóp. Tryumf zwycięstwa da nam możny Bóg. My, Chryste, chufiec Twój, my Twa przyboczna straż. Obratnie dusze idziem w bój. Ty nam błogosław, wodzu nasz.
Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie. Przed nami, mam
dziękuję
nadzieję,
także
kolejne spotkania formujące nas i ukazujące dziedzictwo świętego Jana Pawła II. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, naszym i Państwa gościem.